W dniu dzisiejszym chcieliśmy porozmawiać o granicach jawności. Temat naszej debaty brzmi Państwo i obywatel, jawność i jej granice. Jawność życia publicznego jest niewątpliwie fundamentem, czy jednym z fundamentów demokracji. W systemie demokratycznym władza powinna działać w sposób jawny, niczego nie ukrywając przed obywatelami, zarówno w zakresie swoich działań przeszłych, bieżących, jak i działań przyszłych. Warto pamiętać, że jawność jest także konstytucyjnym obowiązkiem władzy, co wynika z artykułu 61 polskiej konstytucji, który gwarantuje obywatelom prawo do uzyskiwania informacji publicznej, szeroko bardzo uregulowane. I zastanawiając się nad kwestią jawności życia publicznego w kontekście relacji pomiędzy państwem a obywatelem, pojawiają się nam dwa fundamentalne problemy, dwa fundamentalne pytania, które chciałabym postawić dzisiejszym panelistom. Z jednej strony rodzi się pytanie, jak bardzo można ograniczać jawność życia publicznego. Warto przypomnieć, że z konstytucji, czy zgodnie z konstytucją, ograniczenia prawa do uzyskiwania informacji mogą wynikać ze względu na konieczność ochrony praw i wolności innych podmiotów względnie porządku publicznego, bezpieczeństwa i ważnego interesu gospodarczego państwa. A zatem w jaki sposób możemy interpretować te ograniczenia, tak? Jak dalece państwo może ograniczyć obywatelom dostęp do informacji publicznej, a więc w gruncie rzeczy możliwości realizowania ich konstytucyjnie gwarantowanego prawa. Z drugiej strony pojawia się pytanie, jak bardzo, do jakiego stopnia można nie ograniczać jawności życia publicznego, to znaczy jak dalece jawność może sięgać, co można ujawniać, a czego się ujawniać nie powinno. W tym kontekście warto zauważyć, że współcześnie, w dobie postępującej cyfryzacji, politycyzacji życia, w kontekście relacji między państwem a obywatelem pojawia się problem poszerzenia jawności do nieznanych wcześniej granic, zwłaszcza do obejmowania jawnością takich informacji, które wcześniej tradycyjnie były uznawane za informacje o charakterze prywatnym. Wydaje się, że właściwie te same względy, które uzasadniają ograniczenie jawności, pozwalają także paradoksalnie na ograniczenie prawa do prywatności. Tak? Ja tu chciałabym przywołać artykuł 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, z którego wynika, że także prawo do prywatności nie jest prawem absolutnym, może podlegać ograniczeniom ze względu na właśnie bezpieczeństwo publiczne, państwowe, ochronę porządku publicznego. I teraz ten konflikt, znaczy jakby rodzi się nam tutaj konflikt pomiędzy jawnością z jednej strony, a prywatnością z drugiej strony. I moje pytanie do panelistów na dzień dzisiejszy, chciałabym, żebyśmy tutaj tę kwestię rozważyli, jak wytyczyć granice pomiędzy jawnością życia publicznego, w tym zwłaszcza prawem do informacji, czy dostępu do informacji publicznej, a z drugiej strony prywatnością i prawem do prywatności obywateli. Jeśli państwo pozwolą, chcielibyśmy w dniu dzisiejszym odwrócić troszeczkę przyjętą tutaj w fundacji zwyczajową zasadę udzielania panelistom głosu w porządku alfabetycznym i poprosić o głos najpierw bardziej o charakterze ogólnym, a potem przejdziemy do wystąpień, które mają charakter, powiedziałabym, bardziej szczegółowy. W związku z tym, jeśli państwo pozwolą, prosiłabym o zabranie głosu w pierwszej kolejności pana profesora Szymona Wróbla z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk jako pierwszego panelista.
Bardzo dziękuję za odwagę zaproszenia mnie do tej dyskusji. Z racji, że jak już państwo słyszeliście, mam zająć się problemem najbardziej ogólnym, najbardziej podstawowym, generaliami, jak mnie poinformowano. Przez długi czas zastanawiałem się, z jaką kwestią tutaj mogę do państwa przyjść i czym mogę państwa poruszyć. W końcu zdecydowałem się przygotować taki drobny tekścik pod takim bardzo roboczym tytułem Polityczne kłamstwo w dobie polityki jawności. w którym tą całą złożoną problematykę granic jawności spróbuję poruszyć od strony najpierw naświetlenia jakiegoś kontekstu, nazwijmy to filozoficznego dla tej dyskusji. Natomiast w kroku drugim postaram się przejść do jakiejś aplikacji, postaram się przejść do jakichś wniosków praktycznych. Wybaczcie Państwo, że będę czytał. Pewnie stracę na spontaniczności swojej wypowiedzi, no ale mam wrażenie, że dzięki temu zyskam troszeczkę precyzji i zyskam większe panowanie nad tym, co chcę powiedzieć. To Benedykt Spinoza nauczył nas, że obrona demokracji jest obroną warunków umożliwiających rozwój filozofii. Wolność słowa i jej granice są w istocie testem demokratyczności form danego państwa. Tylko w wolnym, demokratycznym społeczeństwie filozofia jako pochwała wolnego myślenia i wolnego mówienia może rozkwitać z wiosennym, radosnym impetem. Tylko tam, gdzie nie ma rozbieżności pomiędzy tym, co ludzie myślą, a tym, co ludzie mówią, między światem kultywowanym we wnętrzu, a upublicznianym światem zewnętrznym, istnieje realna szansa na wypracowanie warunków ustanawiających nie tylko demokrację, ale nade wszystko trwały ład polityczny. Każda inna sytuacja jest chorobotwórcza i grozi wcześniej czy później katastrofą. Każda inna konstrukcja i konstytucja państwa rodzi tak naprawdę podział na przestrzeń myślenia i indywidualnego życia oraz przestrzeń publiczną, czyli przestrzeń mowy. Podział, który skutkuje zawsze niechcianą i zawsze nieoczekiwaną różnicą i tarciem. Niccolò Machiavelli, jeden ze znaczących poprzedników Spinozy, czytający historię Rzymu Liviusza, nie podzielał tego głębokiego pragnienia ujawniania prawdy oraz potrzeby funkcjonowania filozofa na rynku w mieście, który swą wieloraką mową testowałby, ile to miasto jest w stanie znieść i wytrzymać obelg. Machiavelli w pewnym sensie wiedział, że roztropny władca nie może być władcą w pełni prawdomównym. Władza prawdomówna to władza, która nie przetrwa długo i wykazuje się nie tyle politycznym realizmem i roztropnością, ile polityczną naiwnością. W rezultacie Machiavelli uświęcił polityczne kłamstwo i zachęcił władców do posługiwania się czymś, co zapewne dzisiaj nazwalibyśmy selekcyjną polityką informacyjną. Lud nie musi być o wszystkim informowanym, należy go informować tylko o tym, co zwiększy jego motywację do bycia ludem i poprawi jego motywację do dalszego trwania w obecnej formie. To dlatego Leo Strauss rozpoznaje w Machiavellim pierwszego filozofa obojętnego na rozróżnienie między dobrym i zacnym księciem, a pozbawionym skrupułów tyranem. A Peter Sloterdijk wiąże z nazwiskiem autora księcia narodziny nowoczesnych form cynizmu politycznego. Twierdzą, że te dwa przywołane nazwiska, nazwisko Spinozy i nazwisko Machiavellego, wyznaczają nam horyzont myślenia o jawności informacyjnej i kłamstwie politycznym. Nazwisko Spinozy pozostaje dziś na ustach wszystkich radykałów, politycznych orędowników nieograniczonej demokracji, którzy w traktacie politycznym Spinozy ujrzeli zachętę do budowania ustroju, w którym wielość rządziłaby się sama. Również w wirtualnym świecie, w którym żyje Julian Assange, twórca Wikileaks, przetrwała ta spinozjańska wola przełamania dylematów publiczne-prywatne i przekształcenia społeczeństwa z fazy nieracjonalnej masy w samoorganizującą się wielość. Poszukując odpowiedzi na pytanie, jaka jest cena kłamstwa politycznego i na jakich warunkach wstępnych to kłamstwo mogłoby być akceptowalne, zacznijmy od stwierdzenia, że myślenie i moralność Machiavellego jest uwięziona w spolaryzowanym świecie, w którym z jednej strony mamy rządzone masy, to jest nieoświecony lud, który może być okłamywany, a z drugiej strony odnajdujemy oświeconego księcia, władzę, która umie, chce i widzi potrzebę okłamywania mas. Słabością rozumowania Machiavellego jest zatem podział na niemoralną i powiedzmy oświeconą władzę i nieoświecony i powiedzmy pobożny lud. Należy oczekiwać, że w takim fałszywym świecie wcześniej czy później jedna i druga strona zaczną demonizować siebie nawzajem. Lud zacznie oczerniać władzę i myśleć o niej w kategoriach fałszywego pasożyta i krwiopijcy, który chce go obarczyć nie tylko fałszywą świadomością, ale nade wszystko wyssać z niego soki witalne i stale go monitorować. Natomiast władza zacznie fantazjować na temat nieracjonalności ludu, jego politycznego infantylizmu, afektywności jego zachowań i ogólnej politycznej niezaradności. Rozumowanie Spinozy, oczekujące pełnej jawności państwa, także nie jest pozbawione niebezpieczeństw. Życie polityczne, które ma się dokonywać poza podziałem prywatne-publiczne, poza podziałem na lud i władzę, poza dystynkcją urzędnik-obywatel, a nawet poza opozycją norma-patologia władzy, daje być może złudną pewność, że władza nie będzie już nikogo korumpować, ale nie daje nam pewności, czy sferę, która pozostaje po zniesieniu owych opozycji, to jest świeżo wyklutą jedność ludu i władzy, będącą, jak nam się mówi, najbardziej stabilnym urządzeniem politycznym, jest rzeczywiście radykalną demokracją, czy też radykalnym reżimem totalitarnym. Hannah Arendt prawdopodobnie rozpoznałaby w tym ustroju więcej cech totalitaryzmu niż demokracji. Pytam więc, jakie wnioski winniśmy wyprowadzić z tego zderzenia postawy spinozjańskiej nastawionej na radykalną jawność i postawy makiawelistycznej strzegącej zasady ograniczenia jawności. Otóż po pierwsze twierdzę, że nasze myślenie o jawności i granicach winno się wystrzegać pokus mitologizowania i biegunowego, manichejskiego, czarno-białego przedstawiania relacji władza-lud. Każda władza hegemoniczna nigdy nie jest osamotniona i napotyka na władzę opozycyjną. Wszechmoc i niemoc są tylko postulatami rozumu, hipostazami i niczym więcej. Wszechmoc i niemoc nie mogą stanąć naprzeciwko siebie, ale władza hegemoniczna i władza opozycyjna jak najbardziej. Po drugie twierdzą, że powinniśmy porzucić mit mediów, które dysponują specyficznym rodzajem władzy nad władzą. Przy okazji mechanizmów ujawnionych przez aferę WikiLeaks narodziła się pokusa do traktowania blogów, serwerów jako wszechwładnych i podobnych do siebie. Wszystkie one mają stać się źródłem technoutopijnych iluzji głoszących narodziny otwartego świata, w którym każdy mógłby rozpowszechniać dowolne idee, publikując co tylko mu się podoba. Twierdzę, że wpływ WikiLeaks nie opiera się jednak na technologii, ale wierze czytelników w autentyczność publikowanych tekstów. To nie elektryfikacja lub internet nas wyzwoli i przeniesie w erę i demokracji, ale rzeczywista aktywność i wola ludzi. Po trzecie, nie jest prawdą, że serwisy typu WikiLeaks miałyby stanowić organ prasowy mykający się władzy państwowej. Jeśli afera WikiLeaks uczy nas czegoś, to właśnie tego, że państwo narodowe wcale nie chyli się ku upadkowi. Siedziba WikiLeaks znajduje się w Szwecji, co oznacza, że serwis korzysta z wyjątkowej gwarancji, którą szwedzkie prawo obejmuje informatorów, jeśli chodzi o ochronę anonimowości źródeł. WikiLeaks nie funkcjonuje ponad prawem. Serwis działa w obrębie prawodawstwa, które jest dla niego najbardziej przychylne. Wreszcie po czwarte, winniśmy wystrzegać się oświeceniowej teorii ideologii, w której z jednej strony oczekuje się emancypacji od fałszywych idoli, a z drugiej strony widzi się powody do podtrzymywania oszustwa jako złudzenia koniecznego, niezbędnego do tego, aby rządzić masami. Jak słusznie zauważa Sloterdijk, jest to pierwsza logiczna konsekwencja nowoczesnego, refleksyjnego cynizmu panów. Jest to zatem pierwszy symptom korupcji rozumu i narodzin cynizmu instrumentalnego. Rozumowanie pokroju, człowiek potrzebuje porządku, a zatem porządek potrzebuje dominacji. Dominacja potrzebuje kłamstwa, a w rezultacie potrzebuje osobowości cynicznej, dla której dziedzina celów stanowi tylko środek, jest przyczyną wielu nieszczęść politycznych. Po piąte, musimy porzucić iluzję, że tylko dobrze poinformowany człowiek może być dobrym obywatelem. Moim zdaniem to naiwny kognitywizm. Stawką nie jest wiedza i informacja, ale stawką jest decyzja i wpływ. Nie ma obywatela bez dostępu do uczestniczenia w rządzeniu państwem, o czym doskonale już wiedział Arystoteles, ale jest obywatel bez dostępu do centralnej bazy danych. Obywatelstwo nie oznacza dostępu do informacji, a tym bardziej wszystkich informacji na każdy temat. Wreszcie na koniec refleksja ogólna. Machiavelli w kluczowym momencie swych rozważań powiada, cytuję, rządzenie nie polega na niczym innym, jak na utrzymywaniu poddanych w stanie, w którym nie mogą oni ani nie są zmuszeni ci szkodzić. W tym celu należy albo odpowiednio się przed nimi zabezpieczyć, pozbawiając ich wszelkich możliwości szkodzenia, albo też zapewnić im taki dobrobyt, aby nie pragnęli zmiany swego losu. No cóż, wygląda na to, że nasze rządy, nie mogąc ani pozbawić nas wszelkich możliwości szkodzenia, ani zapewnić nam takiego dobrobytu, który spowodowałby, że nie pragnęlibyśmy zmiany swego losu, stawia nas w dwuznacznej sytuacji. Jesteśmy jeszcze przez nasze rządy traktowani w kategoriach obywatelskich, szczególnie wówczas, gdy władza domaga się legitymizacji. W istocie jednak obywatel myślany jest raczej jako przeszkoda do efektywnego sprawowania władzy. Paradygmat obywatelski wchodzi w kolizję z paradygmatem efektywności. I obawiam się, że nie mamy na tą chwilę pomysłu, jak uciec i rozwiązać ów dylemat. Dziękuję.
Bardzo dziękuję panu profesorowi. I teraz poproszę o zabranie głosu pana profesora Pawła Łukowa z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję.
Pozwolę sobie na parę mniej uporządkowanych być może uwag. I równocześnie to, co powiem, będzie się rozpadało na dwie główne części. W pierwszej spróbuję odpowiedzieć w sposób szkicowy na pytanie właśnie to, które pani wcześniej zadała, jak daleko można się posuwać w ograniczaniu, w intruzjach w prywatność oraz jak daleko powinna czy może sięgać jawność życia publicznego. Te dwie rzeczy są ze sobą dosyć blisko powiązane, ponieważ doskonale sobie zdajemy sprawę, że przy pewnych formach jawności prywatność zaczyna, że tak powiem, jawności życia publicznego, prywatność zaczyna ponosić krzywdę. W drugiej części tego, co sobie tu przygotowałem, to jest odpowiedź na pytanie, które wydaje mi się również jest istotne w takich kontekstach, mianowicie na pytanie, dlaczego funkcjonujemy w społeczeństwach, w których nadzór i obserwowanie, monitorowanie, jak się to eufemistycznie nazywa, dlaczego one się tak rozpowszechniają? Ja jadąc tutaj byłem prawdopodobnie zarejestrowany przez co najmniej kilkanaście kamer po drodze. Pytanie, dlaczego musimy żyć w takim społeczeństwie? Jeśli chodzi o pierwszą rzecz, to tak jak mówiłem, myślę, że z punktu, kiedy rozpatrujemy kwestie, te dwie rzeczy oddzielnie, to znaczy jawność życia publicznego i ochronę prywatności jednostki, to odnoszę wrażenie, że wówczas nie mamy większych wątpliwości co do tego, że obydwie te rzeczy są cenne. To znaczy winniśmy troszczyć się o prywatność jednostek i winniśmy troszczyć się o jawność życia publicznego. Kłopoty pojawiają się tam, gdzie widzimy czy zaobserwujemy, iż próby zapewnienia jawności wymagają pewnego rodzaju ograniczenia prywatności i odwrotnie. Ochrona prywatności zdaje się przynajmniej czasami wymagać jakiegoś rodzaju ustępstw na rzecz jawności życia publicznego. Pytanie oczywiście będzie takie, wedle jakich reguł powinniśmy, czy wedle jakich standardów powinniśmy w takich sytuacjach rozstrzygać tego rodzaju konflikty. Typowy sposób rozstrzygania takich konfliktów polega na odwołaniu się do jakiegoś dobra, które jest podobno nam wszystkim wspólne. Mamy tutaj wiele rzeczy. Jedno to jest bezpieczeństwo obywateli, już bardzo mocno sterany dzisiaj argument zagrożenia terrorystycznego. Nie chcę przez to powiedzieć, że nieprawdziwy, tylko odnoszę wrażenie, że jakoś nadmiernie często się pojawia. Często słyszymy właśnie o dobrobycie obywateli, interesach gospodarczych kraju, narodu i tym podobnych rzeczach. Otóż myślę, że wielu z nas odnosi czy odczuwa pewnego rodzaju niepokój, kiedy słyszy takie usprawiedliwienia, czy to ograniczeń jawności, czy wkraczania w prywatność. I myślę, że sceptycyzm ten ma jakieś podłoże. Podłoże to chyba jest mniej więcej takie. Otóż na ogół mamy poczucie pewnego rodzaju niewiarygodności usprawiedliwień tego rodzaju. A ta niewiarygodność, jak sądzę, bierze się stąd, że sądzimy, iż są to powody, choć ważne, to, że tak powiem, niedostatecznie fundamentalne. Obawiamy się, że za oficjalnie ogłoszonym usprawiedliwieniem intruzji w prywatność czy ograniczenia jawności życia publicznego tkwi jakieś drugie dno, że nie dowiadujemy się, jakie są rzeczywiste intencje działań bądź rozwiązań prawnych, które miałyby tego rodzaju działania usprawiedliwiać. Myślę, że nasz sceptycyzm jest spowodowany głównie tym, że w takich sytuacjach brakuje nam, a w każdym razie mnie brakuje, odwołania do pewnych, jak mówiłem, fundamentalnych wartości, właśnie wartości demokracji. To znaczy, jeśli słyszę, że chodzi tylko i wyłącznie o interesy gospodarcze, to zastanawiam się, czyje i w jakim zakresie i jak skutki obrony interesów gospodarczych będą, jakie będą skutki dla poszczególnych grup, osób czy warstw społecznych. Mówiąc inaczej, zastanawiam się nad pytaniem o dystrybucję owych dóbr, które mielibyśmy uzyskiwać dzięki ochronie interesów gospodarczych na przykład. Ale proszę zwrócić uwagę, kiedy zadaję takie pytanie o dystrybucję na przykład, to zadaję pytanie o pewne rzeczy, które są fundamentalne dla życia demokratycznego. Pytam więc o swobody, o wolności jednostek, pytam o takie rzeczy jak dostęp czy równe szanse, jak sprawiedliwa dystrybucja ciężarów i korzyści życia społecznego. Pytamy o takie rzeczy. Wydaje mi się więc, że aby usprawiedliwienia intruzji w prywatność czy ograniczeń jawności życia publicznego były do przyjęcia, muszą one być wsparte czymś bardziej, że tak powiem, nieprzygodnym. Czymś, co nie jest spowodowane tylko szczególnym zbiegiem okoliczności, ale czymś, co ma charakter, nazwijmy to właśnie, fundamentalny. I to by były właśnie te ideały, dzięki którym, czy dla których tworzymy takie instytucje, czy takie sposoby życia publicznego, jakim jest demokracja. To znaczy ograniczenie prywatności, ograniczenia jawności życia publicznego, myślę, powinniśmy uzasadniać najpierw odwołaniem się do tego, w jaki sposób działania te chronią ideały demokratyczne, a dopiero potem, w jaki sposób dzięki ochronie owych ideałów demokratycznych możemy chronić dobra, które akurat teraz wydają nam się największe, akurat teraz wydają nam się godne pożądania. Wydaje mi się więc, że jest kwestia kolejności czy porządku uzasadnień. Jeśli zaczynamy od rzeczy przygodnych, to prawdopodobnie będziemy się kłócić co do tego, na ile nasze przewidywania i obawy są uzasadnione. Na ile na przykład ujawnienie informacji z jakichś negocjacji instytucji administracji publicznej może zagrażać pozycji przetargowej tejże instytucji. O tego typu rzeczy pytania będziemy zadawać. Ale myślę, że to jest pytanie wtórne, bo pytanie pierwsze jest takie. W jak dużym stopniu obywatel może czy wolno mu mieć dostęp do informacji urzędów, które w końcu sam powołuje do istnienia, które istnieją dzięki niemu i które mają jemu służyć. Wydaje mi się bardzo osobliwą sytuacja, w której chroni się dostęp do informacji publicznej urzędów, które są moje czy nasze. To tak, jakbym wynajął kogoś i mówił mu, kto ma mnie reprezentować, i mówił mu, rób co chcesz. To nie wygląda na dobry pomysł. Z zasady. Druga rzecz, to przechodzę do drugiej rzeczy, którą zapowiadałem, mianowicie do kwestii tego, dlaczego żyjemy w społeczeństwach, w których wciąż się nawzajem podglądamy i sprawdzamy. Otóż myślę, że musimy zwrócić uwagę na dwie rzeczy. I teraz będę kładł mniejszy nacisk na kwestię jawności życia publicznego, a w większym stopniu będę się odnosił do prywatności, ponieważ to na co dzień nam dosyć mocno dokucza. Myślę, że prawie każdy z nas miał jakąś scysję z tą czy inną instytucją, która chciała za dużo wiedzieć na wszelki wypadek. Ja miałem kilka takich. Być może jestem bardziej wrażliwy w tej sprawie niż inni. Ale dopóki nie powołałem się na ustawę o ochronie danych osobowych, właściwie nie miałem najmniejszych szans w przekonaniu drugiej strony o tym, że robią rzeczy, które są po prostu nieuzasadnione. Nie warto. Ale na wszelki wypadek. Druga rzecz więc dotyczy ochrony prywatności. Otóż myślę, że powinniśmy zauważyć, że żyjemy w społecznościach, które są cały czas nadzorowane i to są nadzorowane w sposób dosyć, że tak powiem, prewencyjny. To znaczy jesteśmy obserwowani na wszelki wypadek. Kamery na ulicach oglądają nas na wszelki wypadek, ochroniarz w sklepie samoobsługowym na wszelki wypadek zagląda nam do torby, policjant na wszelki wypadek ogląda nas w kamerze czy strażnik miejsc. Nikt, żadna z tych osób nie ma na nas nic, ani do nas nic w szczególności. Nie dajemy powodów, wchodząc do sklepu. W każdym razie większość z nas nie daje powodów do tego, żeby nam spodejrzewać, czy wychodząc z niego, że wynosimy coś kradzionego. Ale na wszelki wypadek warto sprawdzić. Mówiąc inaczej, jesteśmy podejrzani i jesteśmy wszyscy podejrzani. Nie dlatego, żebyśmy coś robili, tylko po prostu dlatego, że jesteśmy. Co więcej, ponieważ jesteśmy wszyscy podejrzani, a każdy urzędnik, strażnik i tak dalej, ochroniarz chce wykonać swoją pracę najlepiej i w możliwie najlżejszy sposób, co jest całkowicie zrozumiałe z ludzkiego punktu widzenia, każdy z nich będzie oczekiwał coraz większych uprawnień do intruzji w moją prywatność. Każdy z nich będzie również starał się coraz częściej ingerować w moją prywatność. To znaczy w taki sposób, żeby samemu się jak najmniej napracować, a uzyskać jak najwięcej informacji. Niekoniecznie dlatego, żeby wiedział, jak ją ma użyć teraz, ale kto wie. Druga rzecz to, że my funkcjonujemy w społeczeństwach, w których po prostu nie ufamy sobie nawzajem. To znaczy jestem obserwowany przez policjanta, ochroniarza czy kogokolwiek. Czy polityk też będzie głosował za ograniczeniem na przykład dostępu do informacji? Dlatego, że nigdy nic nie wiadomo, kto z nas może być tym, który zechce skrzywdzić wszystkich pozostałych, albo przynajmniej niektórych. Rezultat jest więc taki, że wytwarza się coś w rodzaju takiego zaklętego kręgu. To znaczy, ponieważ my nie ufamy innym, a inni nie ufają nas, to my staramy się ukryć jak najwięcej, a oni starają się odkryć jak najwięcej. Pytanie więc myślę jest dosyć proste. Skąd się bierze tego rodzaju sytuacja? Ponieważ ja zajmuję się etyką, to spróbuję zwrócić uwagę na zjawiska czy na cechy tej sytuacji czy tych okoliczności, które wydają mi się tutaj najbardziej istotne. Otóż po pierwsze funkcjonujemy w dużych społeczeństwach, w których tradycyjne formy kontroli społecznej zdają się nie działać, a w każdym razie nie działać tak skutecznie. Obserwacja, zauważenie, zwrócenie uwagi, ekspozycja publiczna. Po drugie, wiemy, że jedną z sił napędzających demokrację, życie społeczeństw demokratycznych jest odmienność i tolerancja dla innych. To wszystko razem powoduje, że znajdujemy się w sytuacji, w której mamy coraz mniej powodów do tego, żeby wiedzieć, czego możemy oczekiwać po tej czy tamtej osobie. To znaczy w społeczeństwie, w którym żyjemy wedle zasadniczo odmiennych standardów etycznych, politycznych czy jakich tam, w takim społeczeństwie mamy coraz nasze możliwości przewidywania zachowań innych ludzi są bardzo ograniczone. Jeśli żyję w społeczeństwie samych, powiedzmy, luteran, to moje możliwości przewidzenia, jak inni się zachowają, są dużo większe niż kiedy żyję w społeczeństwie ateistów, luteran, katolików, muzułmanów i jeszcze tam różnych innych. Mówiąc krótko, mamy kłopoty z przewidzeniem, jak inni się zachowają. Oczywiście taka sytuacja sama przez się nie powoduje, że my musimy innych obserwować, żeby z góry móc przewidzieć, co zrobią. Czy że musimy wkraczać w ich prywatność, aby w ten sposób wykryć, czego się po nich można spodziewać. Problem chyba polega na tym, że my funkcjonujemy w społecznościach, czy w naszym społeczeństwie, coraz częściej znajdujemy się w sytuacji, w której nie zwracamy uwagi na to, z jakiego rodzaju obywatelami czy jednostkami mamy do czynienia. Otóż proszę zwrócić uwagę, że metody takie, rozmaite sposoby intruzji w naszą prywatność w istocie polegają na tym, jak już wspominałem wcześniej, że sobie nie ufamy nawzajem, a równocześnie nie sądzimy, żeby istniały jakieś powody, abyśmy kształtowali w nich pewne postawy i zachowania. Mówiąc jeszcze inaczej, wysiłki polegające, czy rozmaite wkraczanie w naszą prywatność jest prawdopodobnie, wyrasta prawdopodobnie z przeświadczenia, że można zapewniać odpowiedni standard, nazwijmy to przestrzegania praw, powinności i tak dalej, bez zapytania, a jakiej jakości są ci, z którymi rozmawiamy. My funkcjonujemy niestety w społeczeństwie zarządzania. Znaczy, nie wiem, czy Państwo zauważyliście, że zarządza się wszystkim, od emocji, po firmy komercyjne, aż po społeczeństwa. Zarządzanie od wychowania różni to, że w zarządzaniu chodzi nam o stworzenie takie, tak jak ja używam tutaj tego słowa, że w zarządzaniu chodzi o takie, o stworzenie takich warunków, żeby zarządzani nie mieli wyjścia, tylko zrobili to, czego od nich oczekujemy. I wtedy będziemy ich nadzorować, wtedy będziemy patrzeć im na ręce, bo nie wiemy, czego oni chcą. Więc będziemy wiedzieli, że jeżeli on wie, że my mu patrzymy na ręce, to on się troszeczkę będzie mitygował. Jeśli będziemy ludzi wychowywać, to wtedy będziemy wiedzieli, że przywiązanie ich do pewnych ideałów i standardów daje jakieś szanse przewidywania czego, co zrobią. Mówiąc krótko i już kończąc, bo chyba przedłużyłem, przepraszam, chcę powiedzieć tyle. Otóż prawdopodobnie to, że my jesteśmy, że my się nawzajem tak bardzo podglądamy i wkraczamy w swoją prywatność, prawdopodobnie jest spowodowane w istotnym stopniu tym, że zwyczajnie zaniedbaliśmy wychowania obywatelskiego. To znaczy zaniedbaliśmy wychowania się nawzajem na obywateli przywiązanych do ideałów demokracji. I wtedy oczywiście musimy sobie patrzeć na ręce, bo jesteśmy tylko ludźmi, którzy korzystają z dobrodziejstw demokracji, ale żeby specjalnie się przywiązywali do ideałów tejże, to już niekoniecznie. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. I teraz poproszę o zabranie głosu pana profesora Mirosława Wyrzykowskiego z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Przygotowując się do dzisiejszego spotkania, zadałem sobie proste pytanie, czy można przygotować dobrą ustawę o dostępie do informacji publicznej i odpowiedź jest równie prosta. Takiej ustawy, która by zaspokajała interesy i potrzeby wszystkich, przygotować nie można. Dlaczego? Dlatego, że mamy do czynienia z sytuacją, w której przedmiotem regulacji jest zjawisko złożone i to złożone w sposób, który tworzy konflikt. Prawo do prywatności, prawo do dostępu do informacji, prawo do prywatności, o tym była mowa, ale dostępu do informacji z jednej strony jako prawo obywatelskie, prawo konstytucyjne, publiczne, konstytucyjne, prawo podmiotowe. A z drugiej strony mamy działania podmiotów władzy publicznej, o których była mowa i które pewnie idealizacyjnie były przedstawione na użytek dyskusji jako te, które działają w naszym imieniu i tylko tak powinny działać, żeby nasze interesy realizować, bo nie mają innego tytułu niż to, co daliśmy im w procesie demokratycznych wyborów. No i dotykamy do konfliktu. Do konfliktu dlatego, że mamy do czynienia z prawem podmiotowym i z interesem publicznym. Ja nie wchodzę, nie będę oceniał, czy władza działa dobrze, czy nie, ale jedyną legitymizacją działania władzy publicznej jest interes publiczny. Jeżeli nie działa, działa nie realizując interesu publicznego, to znaczy nie realizuje swojego zadania. I na użytek dzisiejszego spotkania przejrzałem konstytucję i ustawy w państwach europejskich i fragment amerykańskiej regulacji, by dowiedzieć się, czy uprzytomnić sobie, czy uporządkować, jak jest rozumiany interes publiczny w europejskiej przestrzeni prawnej. I okazuje się, że on jest rozumiany i zbieżnie, i rozbieżnie. Ale to, co jest wspólnym mianownikiem, to kilka wartości składających się na interes publiczny. Po pierwsze, stosunki międzynarodowe. Po drugie, obrona narodowa. Bezpieczeństwo i zapobieganie kataklizmom. Bezpieczeństwo państwa. Polityka dochodowa, finansowa, monetarna i walutowa. Stabilność i funkcjonowanie rynków finansowych i kapitałowych. Bezpieczeństwo informacji poufnych. Interesy ekonomiczne sektora publicznego i prywatnego. Interesy związane z pracami naukowymi, z pracami naukowo-badawczymi, porządek publiczny, akta osobowe i dokumenty dotyczące życia prywatnego, dokumenty znajdujące się w fazie przygotowawczej, słynny wyrok w sprawie dostępu do ekspertyz przygotowanych na użytek prezydenta przy podejmowaniu decyzji, ale też to jest ta sytuacja, w której dokumenty wyłączają prawo dostępu do informacji, ale w systemie amerykańskim ekspertyzy, które są przygotowywane na etapie przygotowywania decyzji, a decyzja nie jest jeszcze podjęta, podlegają ujawnieniu i dostępowi przez obywateli do tej informacji. Dalej, taką wartością, która jest traktowana jako element składowy interesu publicznego, czyli wyłączająca lub ograniczająca możliwość dostępu do informacji, jest w wielu systemach prawnych traktowane są interesy prywatne. Innymi słowy, prawo do samookreślenia informacyjnego osoby, której informacje dotyczą, mówił przed chwilą o tym profesor Łuków, są prawa autorskie, to jest prawo przedsiębiorcy do zachowania w tajemnicy danych, których nie chce ujawniać lub niejawność leży w interesie przedsiębiorstwa. To jest bardzo specyficzna granica dostępu. Informacja, która dotyczy statusu azylanta. Więc mamy do czynienia z sytuacją, w której istnieje wiele wartości, co do których różne porządki prawne uzgodniły społeczeństwa w mechanizmie demokratycznym, że są to wartości, które powinny być chronione w takim stopniu, który wyznacza granice dostępu z punktu widzenia prawa dostępu do informacji publicznej. I to jest pytanie zatem, kto ma decydować o katalogu tych wartości? Proces demokratyczny. To ma być efekt uzgodnień, które zawsze będą, czy nie zawsze, ale w większości wypadków będą formułowane w postaci klauzul generalnych, pojęć ogólnych, wymagających konkretyzacji. I jeżeli już nastąpi zgoda co do katalogu tych właśnie przesłanek, tego właśnie przedmiotu, który ma być chroniony i który ma być granicą dostępu obywateli do informacji, no to to pozostaje drugie zagadnienie, mianowicie jak ma być stworzona procedura, która będzie realizowała zarówno podmiotowe prawa obywatelskie, jak i wartości, które są określone w katalogu tych wartości ograniczających prawo dostępu do informacji. I tu jest pytanie na poziomie konstytucyjnym, każdy konflikt czy każdy spór będzie musiał być rozstrzygany indywidualnie przy pomocy procedur administracyjnych, potem sądowych i suma małych ustaleń związanych z konkretnymi przypadkami doprowadzi nas do sformułowania zasady. Ale zarazem, żeby sformułować te zasady, podmioty, które są zobowiązane do ich formułowania, muszą kierować się metazasadami. Innymi słowy, muszą posługiwać się regułami działania, które podlegają weryfikacji i które ze względu na uznanie, że powinny być zastosowane, bo są racjonalne, będą musiały być zastosowane w tej procedurze. Co mam na myśli? Mam na myśli kilka zasad konstytucyjnych, które dotyczą procedury intelektualnej, procedury rozstrzygania konfliktów między tym, co publiczne i tym, co prywatne, a było to silnie zaznaczone w wystąpieniu profesora Wróbla w części nie tylko historycznej. Otóż pierwsza zasada konstytucyjna to ta, że mamy do czynienia z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej jako konstytucją wolności i praw obywatela. Od pierwszego słowa preambuły do kropki po 243, ostatnim artykule. A skoro tak, to to jest pierwsza dyrektywa, która determinuje sposób widzenia konfliktu między indywiduum, między jednostką, między jej wolnością i prawami, a innymi wartościami konstytucyjnymi. A skoro tak, to będzie to determinowało sposób myślenia o danej regulacji prawnej, która jest wyrazem pewnego konfliktu i która ma doprowadzić do rozwiązania tego konfliktu. Po drugie, są zasady wykładni prawa, w tym wykładni konstytucji, które mówią, to co jest klarowne, nie wymaga interpretacji. I mamy takie, nie wymaga takiej interpretacji, która komplikuje bardziej problem niż klaryfikuje. I mamy takie normy konstytucyjne, które określają zachowanie władzy publicznej. Mówię o tym dlatego, że mimo istnienia gwarancyjnych norm konstytucyjnych mamy do czynienia z sytuacjami, w których następuje taka ich wykładnia, która prowadzi do zatarcia czy zaprzeczenia ratio legis regulacji konstytucyjnej, do doprowadzenia do takiej interpretacji, która jest wyłącznie korzystna dla interpretującego. Ale mamy do czynienia z sytuacją taką, w której jeżeli weźmiemy pod uwagę artykuł 61 ustęp 3 i regulację, bo on jest przedmiotem kontrowersji w ostatnich dniach, i mamy do czynienia z wypowiedziami różnego rodzaju o wartości prawa do informacji i o wartości na przykład ważnego interesu gospodarczego, to reguły wykładni konstytucji wskazują, że każda z tych wartości jest wartością równoważną w tym sensie, że rozwiązanie konfliktu nie może być oparte na liniowym traktowaniu kolizji i uznaniu, że mamy do czynienia z sytuacją zero-jedynkową. Przyznam rację jednej wartości, to uchylę wartość drugą. Rzecz jest w tym, że mamy do czynienia z sytuacją i z dyrektywą konstytucyjną, która nakazuje takie rozumowanie, iż zapewnienie określonego poziomu ochrony dobra jednego nie oznacza uszczuplenia stopnia ochrony drugiego dobra. To powoduje, że cały proces wyważania w konkretnym wypadku jest procesem niezwykle trudnym. I to, co jest istotne przy podejmowaniu decyzji, a pewne decyzje były podejmowane przez organy władzy publicznej w ostatnich tygodniach, to, co jest istotne, to wyjaśnienie precyzyjne, co kryje się za powodem takiego, a nie innego rozstrzygnięcia władzy publicznej. Jakie wartości, na przykład konstytucyjne, stoją za poglądem, że nie należy ujawniać nazwisk i treści opinii prawnych, które były podstawą procesu podejmowania decyzji przed podpisaniem ustawy, czy też przed skierowaniem ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. I mamy dla, kończąc, dla całej procedury dochodzenia do rozwiązania konfliktu, który jest konfliktem zaprogramowanym w Konstytucji, ale w Konstytucji, która, do czego chciałem przekonać przez 9 lat moich kolegów w ważnej instytucji państwowej, Konstytucji, która jest jako taka uosobieniem racjonalności, bo odrzucam hipotezę, że konstytucja jest nieracjonalna, a skoro jest uosobieniem racjonalności, to racjonalność może być również przyjęta jako kryterium oceny zgodności z konstytucją określonych rozwiązań prawnych. Otóż biorąc pod uwagę również ten aspekt konstytucji, mamy do czynienia z sytuacją, w której na końcu całego procesu decyzyjnego, musi być rozważony test proporcjonalności, test szkody, bilansu interesów i równoważności interesów. Nie wchodzę w szczegóły, chcę tylko powiedzieć, że dojście do konkluzji, która racja ma przeważać i dojście zatem do konkluzji przykładowo, czy ujawnić pewne dokumenty, czy ich nie ujawniać, jest efektem bardzo długiego, skomplikowanego, trudnego i niejednoznacznego i nie zawsze dającego się weryfikować procesu intelektualnego. I ta komplikacja jest cechą charakterystyczną również dla naszej rozmowy o dostępie do informacji publicznej, bo chciała pani przewodnicząca, abyśmy odpowiedzieli pewnie tak prosto, jednoznacznie, bez żadnych wątpliwości, jak wytyczyć granicę między prawem do prywatności, a prawem do zachowywania pewnych informacji w tajemnicy. Na to odpowiem, stosując wskazane procedury. Czy to, co powiedziałem, ułatwi podjęcie decyzji, czy utrudni, no to już zależy od tego, jak kto rozumie konstytucję, zasady dochodzenia do rozstrzygnięć optymalnych, testy, o których wskazałem, i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję i poproszę teraz o zabranie głosu panią redaktorę Ewę Siedlecką z Gazety Wyborczej.
Odpowiadając na pytanie pani przewodniczącej, no myślę dokładnie tak, jak profesor Wyrzykowski przed chwilą mówił, to znaczy te ograniczenia w dostępie do informacji o działaniach władzy publicznej, jak również ograniczenia naszej prywatności muszą być konieczne i proporcjonalne i tak stanowi konstytucja. Natomiast w mojej ocenie rzeczywistość, z jaką mamy do czynienia, tego testu nie spełnia. To znaczy te ograniczenia są nieproporcjonalne, niekonieczne i godzą w istotę tych naszych dwóch praw, to znaczy prawa konstytucyjnego, prawa do prywatności i konstytucyjnego prawa dostępu do informacji o działaniach władzy publicznej. Dwie kwestie, o których mówimy, czyli pierwsze pytanie, ile władza może, powinna o nas wiedzieć, ile, drugie pytanie, ile my możemy, powinniśmy wiedzieć o władzy. Tak generalnie należy na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast to też trzeba oczywiście wziąć pod uwagę to, że władza powinna mieć narzędzia do sprawnego rządzenia i że my w naszych aspiracjach do posiadania pełnej wiedzy o działaniach władzy musimy się z tym liczyć. To znaczy musimy się liczyć z tym, żeby mogła władza rządzić sprawnie, jak również żeby mogła wypełniać swój obowiązek konstytucyjny zapewnienia bezpieczeństwa, porządku publicznego, tych innych wartości typu ważny interes gospodarczy i tak dalej. Granice, jak powiedziałam, powinny być rozsądne i przeprowadzone bez zaprzeczenia żadnej z tych wartości. W tej chwili mieliśmy, znaczy w tej chwili, tydzień temu, niecały tydzień temu, na naszych oczach rozegrała się bitwa o to pierwsze prawo, czyli o prawo naszego dostępu do informacji o działaniu władzy publicznej. Ona, ta bitwa rozegrała się w sposób zaprzeczający tej zasadzie transparentności działań władzy, jak chodzi o proces legislacyjny. Mówię o rządowej nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej, gdzie po pierwsze naruszono transparentność tworzenia prawa już na etapie rządu, gdzie tą najważniejszą poprawkę, zwaną później poprawką Rockiego, wprowadzono wtedy, kiedy zakończono już konsultacje społeczne, tak naprawdę chyba na 3 tygodnie przed posłaniem tej ustawy do Sejmu. Także ukryto ją, następnie w Sejmie próbowano ukryć procedowanie przed kontrolą społeczną, nie wpuszczając jednej z organizacji pozarządowych, Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, które się bardzo interesowało tą sprawą, na posiedzenia komisji, która nad tym pracowała. No wreszcie raz wycofawszy się z prawa, które wzbudziło duże kontrowersje, czyli tego ograniczenia dostępu do informacji wtedy, kiedy może to zagrozić ważnemu interesowi gospodarczemu, więc raz wycofawszy się, rząd powrócił do tego na etapie Senatu bez żadnej debaty, wrzucając tę poprawkę. I w ten sposób ustanawiając prawo, które jest, delikatnie mówiąc, mocno kontrowersyjne, bez praktycznie żadnej debaty. Następnie prezydent też praktycznie bez żadnej debaty, to znaczy bez na przykład poinformowania, z czego wnosi, że to nowe prawo nie narusza konstytucyjnego prawa do informacji. Podpisał ustawy. Ja już drugi tydzień zabiegam o informacje z Kancelarii Prezydenta, z jakimi konstytucjonalistami konsultował się prezydent, dochodząc właśnie do przekonania, że poprawka nie gwarantuje, nie narusza prawa dostępu do władzy publicznej, do informacji o działaniach władzy publicznej. Dzisiaj moja gazeta, Gazeta Wyborcza, publikuje tekst Andrzeja Kublika, który zadaje kłam tłumaczeniom zarówno strony rządowej, jak i Platformy Obywatelskiej, jak i przedstawicieli prezydenta, że to prawo, ta tak zwana poprawka Rockiego, minimalizuje utajnianie informacji, to znaczy te informacje, nieudostępnianie informacji, te informacje będą niedostępne tylko w takim krótkim odcinku czasowym, dopóki jakby nie zamknięte zostanie postępowanie, negocjacje i tak dalej. Tak rzeczywiście było w przedłożeniu rządowym, to znaczy tam było napisane, że one będą utajnione do tego czasu. Natomiast w prawie uchwalonym jest tylko napisane, że w zakresie i w czasie, w jakim jest to konieczne. I dzisiaj Andrzej Kublik pisze o tym, jak to wystąpił o informacje na temat instrukcji negocjacyjnych dotyczących umowy polsko-rosyjskiej o dostawie gazu. I dostał odpowiedź. Te instrukcje mają już 2 lata, czyli wedle ustawy o dostępie do informacji niejawnych powinna być z nich zdjęta już klauzula tajności. Natomiast w międzyczasie weszła nowa ustawa o dostępie do informacji niejawnych, która powiedziała, że w ciągu 36 miesięcy wszystkie urzędy mają przepatrzyć to, co poutajniały, i ewentualnie te klauzule albo zdjąć, albo zmienić. No i to zostało wykorzystane w ten sposób, że to, co powinno było być już jawne, to teraz z powrotem jest niejawne, bo mamy te 3 lata na przeglądanie i nakładanie bądź zdejmowanie klauzul. Nie sądzę, żeby przepis, który pozwala nie ujawniać informacji ze względu na ważny interes publiczny, był przez władzę publiczną wykorzystany inaczej, jak właśnie w taki rozszerzający sposób. Oczywiście będziemy się mogli odwoływać do sądów, walczyć przed sądami. Sądy jakoś tam pewnie za parę lat ustalą rozumienie tego sformułowania, no ale te parę lat jest jakby bonusem dla rządu. Chyba tydzień temu minister Boni na konferencji, która się nazywała Internet na rozdrożu, wyzwania dla regulacji internetu w Polsce i Unii Europejskiej, tłumaczył się z tego posunięcia rządu dotyczącego ograniczenia dostępu do informacji w ten oto sposób, że przeciwstawiał traktowanie państwa jako obcego tworu, i tak rzekomo czynią ci, którzy domagają się transparentności działań władzy. I jego zdaniem obywatele powinni traktować państwo, czyli władzę, jako taką emanację obywateli do chronienia interesu publicznego. Znaczy, tak mówiąc prosto i nieozdobnie, mamy tak, z jednej strony przeciwników państwa, którzy by chcieli władzę kontrolować, a z drugiej strony władzę, dodajmy, która chce dobrze. Ta władza została wybrana, to są ci najlepsi, prawda, i myśmy im powinni zaufać. Dawno za nami pozostały czarne czasy PRL-u, kiedy władzy nie należy ufać, teraz jej należy ufać, ona na pewno nie nadużyje. I po drugiej stronie, inaczej, dobry obywatel to jest obywatel, który wychodzi z tego założenia, czyli nie przesadza w tej kontroli. No i niestety w przypadku takiego pospolitego społecznego ruszenia protestu przeciwko tej poprawce wykazaliśmy się takim brakiem obywatelskiego zaufania do władzy. Minister Boni bardzo namawiał do tego, żeby władzy ufać. Więc też już pomijając, że w ogóle nie zgadzam się z tym, co minister Boni powiedział co do zasady, bo za chwilę będzie inna władza i nie wiem, czy ci posłowie, którzy w tej chwili uchwalili to prawo, posłowie Platformy Obywatelskiej i PSL-u, przy innej władzy też tak chętnie się zgodzą z tym, że im są rozmaite informacje nieudostępniane. Natomiast też nie uważam, żeby kontrola władzy była wyłącznie w interesie społeczeństwa. Ona jest również w interesie władzy, dlatego że władza niekontrolowana się wyradza, cośmy już wielokrotnie ćwiczyli, także to chyba nie wymaga dowodu. Także władza powinna też chcieć być kontrolowana, żeby nie posunąć się za daleko. Ile mam jeszcze czasu?
Już się skończył.
O kurczę, bo chciałam jeszcze o podsłuchach mówić.
To tak, do konkluzji zmierzają.
No dobrze, więc nie powiedziałam o podsłuchach, billingach i tak dalej, gdzie to prawo również, podobnie jak prawo dostępu do informacji, zostało zarówno prawnie, jak i przede wszystkim w praktyce tak ukształtowane, że działa wyłącznie na rzecz kontroli ze strony władzy z naruszeniem konstytucyjnych granic, jak chodzi o prawo do prywatności.
Bardzo dziękuję. Ja zostałam zobowiązana do surowości, także proszę mi wybaczyć. Jako ostatnią poproszę, last but not least oczywiście, o zabranie głosu panią Grażynę Kopińską, dyrektora programu przeciwkorupcji Fundacji imienia Batorego.
Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, pomysł na zorganizowanie w Fundacji Batorego tej dyskusji na ten temat zrodził się już rok temu i u podstaw tego pomysłu leżały bardzo praktyczne przyczyny. Mianowicie doszło u nas do dyskusji na temat tego, czy wolno nam na naszej stronie internetowej umieścić spis darczyńców partii politycznych i komitetów wyborczych. Przeprowadziliśmy długą dyskusję, w trakcie której doszliśmy do wniosku, że nie ma jednoznacznych zasad, które by mówiły, co należy, co można i co powinno być jawne i co pomoże większej jawności życia, a co powinno jednak chronić prywatność. Dlatego też w tym krótkim wystąpieniu, które sobie przygotowałam, dzisiaj więcej postawię pytań niż stwierdzeń będę prezentować. Dla wszystkich osób, które tak jak ja od kilkunastu lat zajmują się przejrzystością życia publicznego, takim rodzajem Biblii jest praca pod redakcją Jeremiego Pope'a, która się nazywa po polsku Rzetelność życia publicznego. I w tejże pracy jest między innymi takie stwierdzenie, którym się bardzo często posługujemy, które mówi, że jawność jest słusznie polecana jako antidotum na społeczne i gospodarcze schorzenia. Jednym słowem, w życiu politycznym im więcej jawności, przejrzystości, tym mniej pola do wystąpienia patologii i korupcji. Jest w tej chwili chyba istnieje dość powszechna zgoda co do tego, że prywatność osób pełniących funkcje publiczne podlega jednakże ograniczeniu. Natomiast to, co jest tą nienaruszalną strefą prywatną osób pełniących funkcje publiczne, w różnych krajach i w różnych kulturach jest różnie określane. Chciałam tylko kilka przykładów Państwu podać. Na przykład w Polsce w zasadzie istnieje zgoda co do tego, że oświadczenia majątkowe osób pełniących funkcje publiczne są jawne, natomiast
informacja na temat stanu ich zdrowia czy stosunków wewnątrz rodziny raczej jest tą informacją prywatną. Natomiast w Kanadzie, w kraju, który wszyscy pewnie uważamy za kraj bardzo demokratyczny, oświadczenia majątkowe parlamentarzystów jawne nie są, a informacje na temat stanu zdrowia polityków czy też wierności małżeńskiej są przedmiotem głębokiej i szerokiej dyskusji publicznej. Inny przykład. W Polsce kontrakty opłacane z pieniędzy publicznych na podstawie prawa zamówień publicznych oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej co do zasady są jawne. W praktyce jednak ujawnia się tylko te kontrakty, których stroną tego kontraktu jest osoba prawna. Natomiast jeżeli zleceniobiorcą kontraktu jest osoba fizyczna, to wtedy jej dane podlegają utajnieniu ze względu na ochronę danych osobowych. Jednym słowem, jeżeli przystępuję do przetargu i mogę do niego przystąpić albo jako osoba mająca 100% udziały w spółce, albo jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, to zależnie od tego, w jakiej formie przystąpię do tego przetargu, albo moje dane zostaną ujawnione, albo też zostaną utajnione. Kolejna sprawa to sprawa właśnie tego źródeł finansowania polityki. Nawet w tak liberalnym kraju jak Stany Zjednoczone uważa się, że pełna jawność źródeł finansowania polityki jest wartością. Inna sprawa, czy ten system jest rzeczywiście skuteczny, czy też nie, ale tutaj tego nie rozpatrujemy. U nas teoretycznie darczyńcy partii komitetów wyborczych byli do tej pory teoretycznie jawni, ale w praktyce ta jawność była bardzo ograniczona ze względu na to, że dostęp do wykazów tychże darczyńców jest na wniosek w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej, w związku z tym przeciętny obywatel raczej tego nie robi. Postanowiono tę sytuację zmienić i w tej chwili wprowadzono zmianę w kodeksie wyborczym i w tej chwili mamy oto sytuację taką, że komitety wyborcze wyborców oraz organizacji, czyli te niepartyjne, mają obowiązek już w trakcie prowadzenia kampanii wyborczej na stronach internetowych i wyinformować à la longue na temat tego, kto wpłaca im pieniądze. Natomiast, ponieważ równocześnie nie znowelizowano ustawy o partiach politycznych, to kto wspiera komitety wyborcze partii politycznych w dalszym ciągu jest bardzo trudno dostępne, w praktyce mało jawne. Wracając do głównego tematu naszej debaty, chciałabym za profesorem Tomaszem Staweckim przypomnieć, że ochrona instytucji prawnych wyrażających zasadę publicznej jawności szła od pewnego czasu w parze z rozwojem idei prywatności jednostki, a więc niejawności społecznej, niedostępności dla innych wiedzy o życiu człowieka. Chyba można by postawić tezę, że instytucje publiczne powinny być jak najbardziej przejrzyste, a obywatele powinni mieć zagwarantowaną jak największą prywatność, choćby ze względu na istniejącą ogromną dysproporcję siły, jaka istnieje pomiędzy machiną państwową a jednostką. Konieczne ograniczenia prywatności obywateli są chyba w tej chwili do zaakceptowania, ale muszą one służyć jasno określonemu, społecznie akceptowanemu celowi. Po 11 września 2001 roku chyba wszyscy jesteśmy gotowi zgodzić się na to, że pewne ograniczenia w imię takiej wartości jak na przykład bezpieczeństwo życia jest do poświęcenia, pewne ograniczenie naszej prywatności. Jednakże, tak jak to już było podkreślane w wystąpieniach moich poprzedników, bardzo często jesteśmy w praktyce poddawani nadmiernej kontroli, która moim zdaniem jest kontrolą nieuzasadnioną. Bo jaką wyższą koniecznością można by uzasadnić kontrolę tego typu, że kiedy jestem po raz kolejny zapraszana na badanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia, to laborantce muszę przedstawić dokument, tak zwaną rumułę, w której informuję nie tylko, gdzie pracuję, ale też dokładnie, ile zarabiam. Inny przykład to przykład informacji zbieranych przez Zarząd Transportu Miejskiego, który wydaje warszawską kartę miejską na skutek interwencji organizacji pozarządowych, głównie Panoptykonu. Główny inspektor ochrony danych osobowych wydał decyzję, która mówi o tym, że należy ograniczyć ilość niepotrzebnie nadmiernie gromadzonych danych o użytkownikach tejże karty, takich jak na przykład gromadzenie wizerunku nie dłużej niż to będzie niezbędne dla osiągnięcia celów przetwarzania danych czy na moment wydania tejże karty. Nie mówiąc już tutaj o szeroko omawianych w mediach, a tego, co nie zdążyła powiedzieć pani redaktor, sprawy retencji danych telekomunikacyjnych, która wszystkich nas głęboko bulwersuje. Muszę powiedzieć, że ja zauważam, nie tylko jako obywatel, ale również jako osoba, która przejrzystością życia publicznego zajmuje się od dość dawna, tendencję do utajniania przez instytucje państwowe coraz to większych obszarów życia i utrudniania obywatelom dostępu do tej informacji publicznej przy jednoczesnym, coraz szerszym i łatwiejszym wkraczaniu w prywatność tychże obywateli. Sądzę, że dzisiaj omawiany problem ma wiele wspólnego z zagadnieniem zaufania obywateli do państwa i państwa do obywateli. Mnie też zbulwersowała wypowiedź Michała Boniego, którą przytoczyła pani redaktor, która brzmiała mniej więcej tak: państwo można traktować jak obcy twór, a można traktować jako emanację obywateli do chronienia interesu publicznego. Czyli trawestując to, chodzi o to, czy państwo uważamy za nasze, czy za onych. Stworzę tu deklarację, że mniej więcej od 20, znaczy nie mniej więcej, a dokładnie od 22 lat staram się usilnie pamiętać o tym, że teraz to już jest moje państwo. Ale czy instytucje państwowe, czy instytucje publiczne pomagają mi w tym, żebym ja tak uważała? Czy nie jest uprawnione zdanie, że to, czy traktujemy państwo jako własne, zależy w ogromnej mierze od tego, jak władza traktuje społeczeństwo? Czy jako żywioł, przed którym należy się bronić, a w najlepszym przypadku jak dziecko, któremu trzeba dawkować informacje i kontrolować to, co się mu przekaże, czy też jako podmiot swojej władzy? Kończąc, odpowiadając na pytanie, które zostało postawione na wstępie, czy konflikt wartości takich jak jawność życia publicznego z ochroną prywatności jest nieunikniony, chciałabym zgodzić się z opinią cytowanego tu już wcześniej profesora Staweckiego, że jawność i prywatność nie są wartościami alternatywnymi. W dziedzinie wartości rzadko bowiem przyjmujemy postawę wszystko albo nic. Jawność i prywatność lub jawność i tajemnica państwowa stanowią raczej skrajne punkty na pewnej skali, podczas gdy konkretne rozwiązania ustrojowe i prawne są lokowane w różnych miejscach tego kontinuum. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję pani dyrektor, bardzo dziękuję wszystkim panelistom, którzy mimo wprowadzonych surowych ograniczeń czasowych byli w stanie w bardzo interesujący sposób zarysować czy przedstawić te najważniejsze problemy związane z kwestią jawności, prywatności, granicami pomiędzy jawnością i prywatnością. I chciałabym teraz, abyśmy traktując te 5 wystąpień, których wysłuchaliśmy z uwagą jako wprowadzenie do dyskusji, chciałabym oddać głos państwu, osobom obecnym na sali i zachęcić państwa do zadawania panelistom pytań, a także do komentarzy związanych z problematyką interesującą nas tutaj w dniu dzisiejszym. Jednocześnie ze względu na ramy czasowe naszej debaty, a także na to, że debata jest nagrywana, bardzo proszę wszystkie osoby zabierające głos o po pierwsze przedstawienie się, a po drugie o zwięzłość. Zapraszam. Bardzo proszę, tu pan.
Janusz Palikot. Dwa obszary jakby tych regulacji. Prywatne, publiczne, na co państwo postawiliście główny nacisk. I jednak publiczne, publiczne, które dzisiaj rozdzielamy taką klauzulą tajemnicy państwowej dokumentu urzędowego. I wydaje mi się, że Ja bym postawił taką tezę, z wyjątkiem tych już dzisiaj do pana Mirosława Wyszykowskiego zdefiniowanych, co jest u nas tajemnicą państwową, co nie. Nie ma żadnego w zasadzie interesu z punktu widzenia osi prywatne, publiczne, żeby jakiekolwiek dokumenty urzędowe nieobjęte tajemnicą państwową nie były w pełni otwarte, bez względu na interes strony, brak tego interesu czy jakiekolwiek inne okoliczności.
Dziękuję bardzo. Tu pan się pierwszy z tyłu zgłaszał do głosu. Bardzo proszę.
To nie ma odpowiedzi bezpośrednio
bardzo
po pytaniu.
Bardzo proszę się przedstawić.
Leszek Templewicz. To nie ma odpowiedzi bezpośrednio
Nie, 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 nie. Zbieramy wszystkie pytania, a potem będziemy prosić panelistów o odpowiedź.
Dobrze. Leszek Templewicz. Jestem nowo przyjętym studentem prawa Uniwersytetu Warszawskiego i chciałem skierować pytanie do pana profesora Wyszykowskiego. Miło mi poznać. Myślę, że miał z panem zajęcia. Leszek Templewicz.
Może
mogę
nie.
Już mówić? Przepraszam.
Tak, tak, zapraszamy.
Przez EM, tak. Ja wróciłem z Anglii, gdzie studiowałem i już na samym początku mam ogromny problem z Uniwersytetem Warszawskim, dlatego że zapłaciłem opłatę rekrutacyjną i pani w dziekanacie, stojąc obok ksera, za które zapłaciłem z moich podatków, wysłała mnie paręset metrów dalej, żebym jeszcze dodatkowo za moje pieniądze, już zapłaciłem w podatkach za uniwersytet, zapłaciłem opłatę rekrutacyjną, żebym jeszcze dołożył własnych pieniędzy, a mam córeczkę, która niedługo skończy 3 miesiące na utrzymaniu i liczę się z każdym groszem, wysłała mnie, żebym zapłacił i zrobił ksera z własnych pieniędzy. No i w związku z tym chcę kandydować do samorządu, żeby przynajmniej tego typu kwestie były poddane dyskusji, dlatego że muszę powiedzieć szczerze, że to nie jest temat do żartów, jestem tym tak oburzony, że aż czasem brak mi słów. Kiedy dzwoni się do dziekanatu, panie nie raczą się nawet przedstawić. To znaczy, ja nie pozwolę się tak nikomu traktować, a już na ostatnim miejscu osobom, które utrzymuję z podatków. Także tutaj też jest kwestia jawności i anonimowości, bo te panie są anonimowe, czy też państwo i dzięki temu są bezkarni. I chciałem tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz już kończąc, że jest mnóstwo młodych osób, również absolwentów administracji, którzy pracują na umowę zlecenie, płacą mnóstwo pieniędzy w podatkach, zarabiają 1500 miesięcznie i one by pracowały w dziekanacie, byłyby wdzięczne za tę pracę te osoby, bo teraz męczą się na bezpłatnych stażach albo zarabiają 1500 miesięcznie i chciałbym pana zaprosić do dyskusji na ten temat. Będę kandydował do samorządu na Uniwersytecie Warszawskim. Dziękuję bardzo, Leszek Templewicz.
To ja tylko, jeśli można, przepraszam, ja tylko, jeśli można, wydaje mi się, że pan profesor nie może odpowiadać w imieniu tej instytucji. Tak? Bardzo proszę, bardzo proszę. Dobrze. Bardzo proszę. Tu jeszcze nam się...
Dzień dobry państwu. Zbigniew Wrona, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ta niezwykle, muszę przyznać, trafiona co do tematu i co do doboru osób wypowiadających się konferencja, no, pokazuje na to, że jak bardzo ta kwestia jawności wpływa na co najmniej dwa obszary naszego życia. Zarówno tak ze Spinozy wywodząc te wnioski na konstytucję nas jako społeczeństwa, jako społeczności, no a z drugiej strony ta kwestia bardziej może niż jawność też, ale również ingerencje w prywatność w sposób bardzo istotny wpływają na jakość naszego indywidualnego życia, jednostkowego. I rzeczywiście te dwa obszary musimy cały czas brać pod uwagę, bo regulacje, zarówno to, co jest zapisane w przepisach, jak i to, co wynika z wykładni prawa, jak i to, co wynika z praktyki urzędników, po prostu bezpośrednio oddziałują na społeczeństwo i na jakość życia każdego z nas. Ta kwestia jawności nie do końca jest taka bliźniacza kwestią związanym z ingerencją w prywatność, bo troszeczkę mamy tutaj jednak do czynienia z innymi zagadnieniami. Kwestia jawności to jawność, to jest wszystko to, co może być udostępnione każdemu zainteresowanemu bez żadnych ograniczeń. To jest jawne, dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Natomiast to, co państwo czy inne podmioty, bo tu już nie tylko państwo ingeruje w prywatność, firmy, chociażby kontrola kamerami przemysłowymi na terenach prywatnych również jest bardzo istotna tutaj ingerencja. Więc to, co te wszystkie podmioty ingerujące w prywatność uzyskują, to oczywiście nie jest jawne, bo to jest jakby troszeczkę inne zagadnienie. To jest właśnie kwestia odpowiedniego zabezpieczenia tych danych, które zostały pozyskane, bo w żadnym wypadku one nie powinny być nawet nigdy jawne, tylko czujemy się pewnie, jeżeli co prawda no wiemy, że nas kontrolują, ale też mamy pewność, czy przynajmniej jakieś przekonanie uzasadnione, że to, co zostało uzyskane, jest wykorzystywane tylko w tym celu, którym zostało pozyskane, z uzasadnionego powodu, o czym była mowa, to jest kwestia uzasadnienia pozyskania tych danych, ale nie będzie gdzie indziej przekazywane. I w tym kierunku jednak pewne działania, chciałbym zwrócić uwagę, nastąpiły, chociażby w moim przekonaniu bardzo jednak doniosła reforma kodeksu postępowania karnego w zakresie zakazu wykorzystywania w innych celach dowodów uzyskanych w trakcie kontroli operacyjnej. No, co by nie powiedzieć, to oczywiście to jest inne zagadnienie niż billingi, to jest zupełnie inna kwestia, ale jednak do tej pory istniała możliwość, że organ, uzasadniając kwestiami zwalczania przestępczości zorganizowanej, pozyskał pewne dane, a potem się one pięknie rozsiewały po wszelkich możliwych postępowaniach administracyjnych, cywilnych itd. Temu postawiono jednak tamę, więc zwiększono gwarancję tego, aby dane były wykorzystywane tylko po to, tylko zgodnie z tym uzasadnieniem aksjologicznym, dla którego zostały pozyskane. Jeżeli chodzi o kwestię jawności i ingerencji, no to mamy tutaj te dwie płaszczyzny, od których zależy rzeczywista ochrona naszych praw i zarówno prawa podmiotowego do jawności, do uzyskiwania informacji o działalności podmiotów publicznych, jak i naszego prawa do prywatności. No, to jest płaszczyzna legislacyjna i tu jest bardzo trudno wyważyć te interesy, ponieważ zostało to zresztą podkreślone przez pana profesora Wyrzykowskiego, że prawo w tych dziedzinach, inni paneliści też to podkreślali, to prawo posługuje się tak zwanymi klauzulami generalnymi, pojęciami ogólnymi z konieczności. Nie da się wszystkiego nazwać jednostkowo, dokładnie. Musimy się tutaj zdać na technikę klauzul generalnych. A skoro tak, no to płaszczyzna taka rzeczywiście bardzo istotna tutaj, to jest płaszczyzna interpretacji i stosowania w praktyce tych klauzul generalnych. Więc rodzi się tutaj kwestia procedury i odpowiedniego doboru tych osób, które będą mogły skorzystać z tych wyjątków i wkroczyć w naszą prywatność. I tutaj już przechodzę do zagadnienia kontroli związanej z pozyskiwaniem danych telekomunikacyjnych. Część z Państwa o tym wspomniała, czyli kwestia tak zwanych billingów, czyli informacji o połączeniach czy próbach połączeń, jak i również wynikające z możliwości technicznych, możliwości lokalizowania osoby, która posiada telefon ze względu na te BTS. Więc tutaj w Ministerstwie Sprawiedliwości dużo na ten temat dyskutowaliśmy, również pod wpływem artykułów, pod wpływem dyskusji publicznej, która przecież się toczy od dłuższego czasu. I pogląd, który absolutnie jest wykrystalizowany, to jednak konieczność zmian stanu prawnego właśnie w tym kierunku, aby zapewnić większą kontrolę, lepsze procedury uzyskiwania tych danych i w związku z tym lepsze uzasadnienie decyzji o tym, że kogoś billingi czy też inne dane telekomunikacyjne będą kontrolowane. Nie mówię tu oczywiście o treści rozmów, bo to już jest uregulowane, to jest kontrola operacyjna. Jak się wydaje, sposobem powinno być stworzenie pewnego niezależnego organu, który byłby wyposażony w taką władzę, ale organu, który wiedziałby, jakie są możliwości techniczne i w jakich sprawach te dane billingowe mogą być wykorzystane. Na pewno istnieje również konieczność generalnego zakazania ze względu na wagę przestępstwa pozyskiwania tego typu danych w odniesieniu do przestępstw błahych. Na przykład mogłaby tu być rozważana kara pozbawienia wolności 3 lat jako ta minimalna, która mogłaby ewentualnie na warunki progowe, mówię o warunkach progowych, nie o konkretnej decyzji, uzasadniać ingerencję, a w sprawach, których przedmiotem jest mniejszej wagi przestępstwo, takiej kontroli być by nie mogło. To są kwestie dość generalne, bo możliwości techniczne są tak duże, że jak tutaj któryś z Państwa zauważył, my jesteśmy codziennie przechodząc przez ulicę czy jadąc samochodem nagrywalni kilkanaście czy kilkadziesiąt razy. To technika też stworzyła takie oblężenie. Można to nazwać, Henryk Bell kiedyś dawno temu, kiedy jeszcze były mniejsze możliwości techniczne, nazwał to opiekuńczym oblężeniem. No ale to może być opiekuńcze tylko dlatego, tylko wtedy, jeżeli to władza demokratyczna i tylko w uzasadnionych, tu rzeczywiście aksjologicznie przypadkach to stosuje. Można również myśleć o przeglądzie prawa na poziomie bardziej szczegółowym i eliminowania pewnych przepisów nieżyciowych albo wręcz zagrażających tym prawom, o których tutaj mowa. My robiliśmy taki przegląd w ministerstwie i no, to są nie najważniejsze kwestie, ale na przykład zmieniliśmy rozporządzenie w sprawie ramowego sprawozdania fundacji, wyeliminowaliśmy możliwość imion i nazwisk, znaczy możliwość, obowiązek podawania imion i nazwisk tych osób, które upubliczniają swoje dane w sprawozdaniu z działalności fundacji. Również na koniec znany jest projekt nowelizacji artykułu 241 kodeksu karnego przewidującego odpowiedzialność za publiczne rozpowszechnianie danych z postępowania karnego. Został on poddany uzgodnieniom, konsultacjom, nie został przyjęty jeszcze przez Radę Ministrów, ale jest, że tak powiem, cały czas, myślę, że czeka na swoje miejsce w kolejce, jeżeli będzie taka możliwość, oczywiście po wyborach. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję panu ministrowi. Przypominając o zwięzłość, tam z tyłu panowie się zgłaszali, bardzo proszę.
Dzień dobry, nazywam się Rafał Szymczak. I chciałem powiedzieć kilka słów zdecydowanie bardziej jako praktyk dostępu do informacji publicznej, a nie w żadnym wypadku nie teoretyk. No, praktyk powinienem raczej powiedzieć pieniacz, ponieważ od 5 lat jestem w sporze z głównym inspektorem farmaceutycznym w kwestii ujawnienia raportu z kontroli IELF-y. Być może Państwo pamiętają tę sprawę, w której lek korhydron został zamieniony z innym lekiem zwierczającym mięśnie i to została duża sprawa publiczna. Kontrola, raport z kontroli. Poprosiłem o udostępnienie tego raportu. Od pięciu lat temu się działo, jestem w sądzie z GIF-em. I powiem tak, to właściwie to, co chciałbym powiedzieć i o co chciałbym się zapytać, dotyczy tak naprawdę to, co dla mnie ta sprawa pokazuje. Bo ja się w 100% zgadzam z panem profesorem Wyrzykowskim, że w bardzo wielu sytuacjach i w tej w szczególności mamy do czynienia z konfliktem różnych wartości, które powinny być zważone i nie mogą być przesądzone w ustawie. I to się dzieje oczywiście w tym konkretnym wypadku, a i w większości wypadków w sądach. Tylko problem polega na tym, że jest bardzo duża niesymetria w stawaniu obywatela wobec państwa w sądzie w tego typu sprawy. Począwszy od tego, że musi być ktoś, kto się zdecyduje na reprezentację prawną. Przecież nie ja staję, tylko staje adwokat. Szczęśliwie jest tak, że mieszkam w Warszawie, mam przyjaciół adwokatów i poprosiłem, znalazłem kogoś, kto postanowił sprawę prowadzić pro bono. Zresztą nie będę robił reklamy, ale z dobra kancelaria robi to pro bono i robi to dobrze. Ale to jest wyjątek. Po drugie, jest tak, że administracja publiczna nie ponosi żadnego ryzyka w związku ze sprawą sądową, ponieważ opłaca prawników, którzy tam przychodzą, którzy nie są wcale bardzo tanimi, ze środków publicznych. Co więcej, jeżeli oni przegrają i będą musieli zapłacić za sądy procesowe, to przecież też nie zapłacą ze swojej kieszeni. A natomiast jeżeli ja przegram, to oczywiście zapłacę ze swojej kieszeni. Czyli muszę wytoczyć sprawę i ustalić, jaka jest racja w tej konkretnej sprawie, może tylko ten, kogo stać na poniesienie takiego ryzyka. I powiem w ten sposób, znaczy, i z tego punktu widzenia ja bym bardzo lubił, żeby jednak ustawodawstwo jednak stawiało obywatela w takiej sytuacji, w której mu jest łatwiej. Znaczy, nie mówię przed sądem, że mu jest łatwiej, tylko znaczy, nie stwarzało, znaczy, nie rozdymało ograniczeń w dostępie do informacji publicznej, ponieważ administracja publiczna, jeżeli będzie miała taką możliwość, skorzysta zawsze. Pracowałem, znaczy ja powiem tak, miałem dostęp do informacji z siły tajnych i widziałem, w jaki sposób są nakładane klauzule tajności. Naprawdę administracja ma ogromną łatwość w ograniczaniu dostępu do informacji i w związku z powyższym im więcej im damy, tym więcej będą ograniczeni. Dziękuję.
Tu się jeszcze z tyłu właśnie.
Wojciech Wybiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, czyli właśnie jedna z tych osób, która tutaj była przywoływana, może ten organ kontrolny, który mógłby się zająć kwestiami kontroli tych, których w tej chwili kontrolować jeszcze nie może. Ja po pierwsze bardzo się cieszę z tego, że został dokonany przegląd już pewnych zagadnień dotyczących ograniczenia prywatności, który znajduje się w gestii Ministerstwa Sprawiedliwości. Akurat ta zmiana, o której wspominał pan minister Wrona, dotycząca fundacji, wynika wprost z wystąpienia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który zwrócił się do ministra sprawiedliwości o usunięcie właśnie tych przepisów z ustawy. Ale chciałem zwrócić uwagę na dwie kwestie, bo oczywiście w tysiącu chciałbym się wypowiedzieć, ale na dwie kwestie tylko. Pierwsze, bardzo się cieszę, że pojawiło się tutaj odwołanie do prac pana profesora Tomasza Staweckiego, ponieważ pan profesor Tomasz Stawecki poza kwestiami jawności, które zostały tutaj dotknięte, dotknął jeszcze jednej bardzo ważnej kwestii związanej z jawnością, która w naszym kraju nie została rozwiązana. A mianowicie rozróżnienia pojęcia jawności formalnej od pojęcia otwartego przetwarzania danych, które w ten sposób są wydobywane. Z tego powodu, że dzisiaj takiego rozróżnienia w polskim prawie nie ma. Czyli wszystko, co jest formalnie jawne, na podstawie właśnie uchwalonej ustawy zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej, jest publicznie dostępne, może być również ponownie przetwarzane. Należy natomiast pamiętać, że w zasobach państwa, poza różnego rodzaju danymi dotyczącymi prywatności urzędników publicznych czy osób sprawujących funkcję publiczną, znajduje się mnóstwo innych dodatkowych danych, które są również danymi obywatela. Poza rejestrami klasycznymi, gdzie mamy bardzo dużą liczbę informacji o osobach, i to nie tylko o osobach prowadzących działalność gospodarczą, ale również o osobach, które z różnych powodów wypełniają na przykład zawody zaufania publicznego, znajdują się tam informacje dotyczące choćby oświadczeń majątkowych, nie tylko polityków, ale również kierowniczki przedszkola. Nie tylko posła, ale również kierownika biblioteki. Tak? To też są osoby, których oświadczenia majątkowe są publicznie znane. No ale w końcu informacją, która ma charakter informacji publicznej w rozumieniu ustawy o ochronie, o dostępie do informacji publicznej i która jest jawna i która będzie przetwarzana przez ponowne przetwarzanie informacji publicznej, są informacje z ksiąg wieczystych. Informacje z ksiąg wieczystych, jeżeli nie będą uregulowane inaczej niż są uregulowane w tej chwili, powinny być w całości dostępne, jawne i możliwe do ponownego przetwarzania. Tą różnicę dostrzegł pan profesor Stawecki w swojej słynnej książce Rejestry publiczne funkcji instytucji, ale rozwinął ją jeszcze później, dwa lata później, dokładnie opisując, na czym polega nowe spojrzenie na jawność formalną, której w Polsce nie ma, ponieważ cały czas się opieramy na tym, jak rozumieliśmy jawność danych publicznych na pracach z 30 lat, tak? Pracach Fenichela z 32-35 roku dotyczących tego zagadnienia. Czyli pamiętajmy, że jawność informacji posiadanej przez państwo to nie tylko ingerencja tam, gdzie to zostało wprost zapisane, ale również tam, gdzie zapisano jawność informacji, którą państwo przechowuje. Druga kwestia natomiast dotyczy tego, jak zapisywane są w ustawie owe ingerencje w prywatność. Jestem absolutnym zwolennikiem stwierdzenia, że każda ingerencja w prywatność, która jest wymagana ze względu na interes publiczny, powinna być wyraźnie opisana w prawie. Czyli powinno być na poziomie ustawowym napisane, w jaki sposób ona następuje. Oczywiście pojawia się dodatkowy test, że jest to niezbędne w demokratycznym państwie prawnym. Otóż, proszę państwa, o mały figiel, że tak się brutalnie wyrażę, w ostatnim miesiącu zostałaby uchwalona bardzo duża poprawka do kilku ustaw istniejących w naszym kraju, związana z wymianą informacji pomiędzy organami ścigania Unii Europejskiej. Między innymi poprawka do prawa bankowego, zmniejszające ograniczenia, jeżeli chodzi o tajemnicę bankową. Miał się pojawić nowy rejestr kont bankowych oraz kont inwestycyjnych. Na moment załóżmy, że jest on rzeczywiście przydatny dla niektórych organów publicznych w Polsce. Z tym na razie nie chcę dyskutować. Ten przepis brzmiał następująco. Ja pozwolę sobie go odczytać, tak? Bo nie jestem w stanie go powtórzyć. Informacje z rejestrów, o których mowa w ustępie 4e, są udostępniane podmiotom, o których mowa w ustępie 4.1-3 oraz podmiotom, o których mowa w ustępie 1.2-3 oraz ustępie 2 i 2a w zakresie wskazanym w tych przepisach. Ja sobie podjąłem trud rozwinięcia tej normy i wyszło, że jako Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych będę miał dostęp do tych danych z tego rejestru. Proszę Państwa, to nie jest nie tylko niezbędne w demokratycznym państwie prawnym, ale jest absolutnie zbędne z punktu widzenia generalnego inspektora. Ja nie widzę powodu, dla którego miałbym mieć dostęp do tych danych. One mi są po prostu zupełnie niepotrzebne w mojej pracy. Ale dostałem je bez konsultacji ze mną zresztą. Dostałem to uprawnienie i stwierdziłem, że chyba jeżeli ono zostanie uchwalone, to biorąc pod uwagę, że ja mam tylko, tam jest napisane, że tylko w zakresie wskazanym w ustawie, tak? Tam był podany artykuł 12 ustawy o ochronie danych osobowych, czyli wszystkie moje uprawnienia jako generalnego inspektora ochrony danych osobowych. To stwierdziłem, że chyba w ramach opiniowania aktów prawnych będę za każdym razem uzyskiwał dostęp do tego rejestru, sprawdzając wszystkich posłów, którzy są w komisji sejmowej, po to, żeby sprawdzić, kogo oni tak naprawdę być może reprezentują, albo być może gdzie znajdują się ich rachunki inwestycyjne. No bo nie widzę powodu naprawdę, dla którego organ, który nie wykonuje nawet działalności egzekucyjnej co do świadczeń pieniężnych, miałby dostęp do tego typu danych. To jest wskazanie na to, że takie ingerencje w prywatność, nawet robione na poziomie ustawy, są robione dramatycznie szeroko. Jeżeli Państwo zobaczycie w tej chwili, ile organów ma dostęp do tajemnicy bankowej, to zobaczycie, że już dwukrotnie skończył się alfabet. Do wyjątków. Wyjątków od pewnej generalnej zasady. Czyli owszem, wyjątki na poziomie ustawy, ale jednak ten test niezbędności w demokratycznym państwie prawnym przy każdym z tych wyjątków powinien być prowadzony. Jak mówię, na całe szczęście w ostatniej chwili rząd zrezygnował z prowadzenia dalej tych zmian na poziomie już pracy w Sejmie.
Bardzo dziękuję panu ministrowi. Tu się z tyłu jeszcze zgłaszały osoby. Tak, to bardzo proszę.
Nie, bez mikrofonu.
Bardzo proszę z mikrofonem, bo nagrywamy wszystko.
Aha, ale to będę musiał mieć trzecią rękę, bo chcę korzystać z pewnych notatek. Co chcę
prosimy zacząć? O przedstawienie.
Aha, dobrze. Ja się nazywam Teodor Filipiak i pracuję na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. I chcę zacząć od takiego żartobliwego stwierdzenia, że idąc tu na to naukowe spotkanie, mniej więcej wiedziałem, co to jest jawność, co to jest tajność, co to jest informacja. No, po wysłuchaniu wszystkich, powiedział, bardzo ciekawych wystąpień, ta moja odpowiedź na te pytania się trochę zrelatywizowała, albowiem trudno jest, że tak powiem, skoncentrować się na jakimś jednym temacie, bo zostało poruszone wiele tematów, stąd też ta jawność. Nadmiar jawności i informacji nie sprzyja wcale jawności i informacji. To chciałem powiedzieć. Druga uwaga jest taka. Pan profesor Wróbel, o ile pamiętam, Machiavelli.
Mikrofon.
Machiavelli. Wydaje mi się, że my w Polsce, jest taka generalna uwaga, nie tylko do pana, odnosi się ona również do mnie. My w Polsce jakoś jednostronnie interpretujemy Machiavella. A więc tylko brutalność, władza, prawda, kłamstwo. No i to wszystko uświęca władzę i środki, jakie ona stosuje. Wydaje mi się, że jest druga niesłychanie ciekawa strona wiążąca się z tą konferencją. Druga strona poglądów Machiavellnego chyba bardziej ciekawa, a mianowicie ta strona, gdzie on mówi, że władza stosując takie czy inne środki bierze na siebie odpowiedzialność jako władza, ale również bierze na siebie odpowiedzialność za kształt i wychowanie obywateli. Czyli w tej drugiej części, która nie jest tak wykorzystywana, Machiavelli staje się bardziej demokratą niż zwolennikiem kłamstwa i dyktatury. Bardziej demokratą niż zwolennikiem kłamstwa i dyktatury. I chcę powiedzieć, co chcę powiedzieć, mili Państwo. Ja zgadzam się tu ze wszystkimi wypowiedziami, generalnie rzecz biorąc, ale trochę ten problem jawności informacji, niejawności widzę jak gdyby w innych kontekstach. I chciałam zwrócić uwagę na trzy takie konteksty, które nie da się tu powiedzieć, ale chcę je przynajmniej wymienić, a może na jeden się da parę słów krótko powiedzieć. To znaczy pierwszy kontekst to trzeba umiejscowić te problemy w jakimś szerokim tle społeczeństwa. Właśnie społeczeństwa. I tutaj John Stuart Mill w tej pracy znanej o rządzie reprezentatywnym mówi, cywilizacja jest podstawą rozwoju praw, informacji i wolności. Hegel dodał, despotie wschodnie, ponieważ nie były cywilizacją, nie znały tych praw, wolności i swobód, nie znały informacji. Czyli jeśli wstawimy, nie wyizolujemy, a wstawimy ten problem informacji w kontekst społeczeństwa, to on zupełnie będzie inaczej wyglądał. I to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, która chodziła mi po głowie, to jest problem państwa, jego funkcjonowania i problem demokracji. I trzecia sprawa, która się wiąże z tymi problemami, to jest technologia władzy, a metafizyka wartości, jak tu pan profesor mówił, a według mnie technologia władzy, a demokratyczna kultura polityczna. A więc im wyższa kultura polityczna, tym więcej informacji. Im mniej tej kultury politycznej, zwłaszcza wśród elity władzy, tym oczywiście zaostrzanie tych problemów, odbieranie obywatelom ich praw i tak dalej. Ale to są te problemy, o których chciałem szczegółowo mówić. Nie da się powiedzieć o wszystkim. Tak, pani kiwa głową, żeby kończyć. Ale inni przyjaciele i panowie też mówili dość długo. A ja skończę tylko akcentując jeden problem. Wydaje mi się, że my nie możemy dziś mówić o społeczeństwie w rozumieniu społeczeństwa XVIII i XIX wiecznego. Dziś mówi się dość powszechnie o zjawisku, które nazywa się rozpadem społeczeństwa. Czyli społeczeństwo się rozpadło na skutek wielu czynników partyjności, słabości działań instytucji pozarządowych. Rozpada się też, jak mówi Hannah Arendt, na skutek tego, że mamy prawo do praw podmiotowych, a więc to prawo do praw podmiotowych przez obywateli według Hanny Arendt jest też niewłaściwie wykorzystywane. Stąd też ten rozpad społeczeństwa powoduje to, że nie wykształciła się u nas ani demokracja, nie wykształciła się u nas dotychczas też właściwa demokratyczna kultura polityczna. Jesteśmy dopiero na początku drogi. I to powoduje też społeczeństwo, a do tego dodaje się, można dodać jeszcze nasz charakter narodowy, gdzie dochodzi do pewnej takiej tendencji, no bym powiedział, nieufności władzy. Władzy trzeba nie ufać, ale pewnej nadmierności tej nieufności. I wtedy dochodzi do tych konfliktów wartości, o których tutaj mówiono. Stąd też wydaje mi się, że ten problem informacji musi być rozpatrywany w tym szerszym kontekście. I sprawa funkcjonowania, sprawa demokracji. Mnie się wydaje tak, że ja mam pewne wątpliwości co do istnienia demokracji. Bo jeśli Bo jeśli w demokracji we Włoszech premierem jest Berlusconi, co do którego są moralne i etyczne zastrzeżenia, jeśli prezydentem Francji jest Sarkozy, któremu się zarzuca dość grube malwersacje finansowe, proszę Państwa, jeśli w Polsce PiS wystawia na listy kandydatów do wyboru tak zwanych ziobrystów, których moralne kwalifikacje są bardzo wątpliwe, no to wydaje mi się, że możemy mówić o deficycie demokracji. I z tego deficytu demokracji wyrasta również to zaostrzenie pewnych środków odnośnie informacji, jawności i tak dalej. Czyli, no właśnie, i koniec.
Bardzo dziękuję. Tutaj z tyłu właśnie, proszę bardzo, z tyłu pan.
Wiesław Staśkiewicz, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W trzech kwestiach bardzo krótko. Pierwsza kwestia dotyczy tego aspektu filozoficznego i kwestia tego, gdzie jesteśmy i zaufania publicznego, gdzie jest prywatność, a gdzie są inne sfery. To jest odrębny temat. Oczywiście zmieniły się mechanizmy kontroli społecznej i myślę, że ten raj utracony w postaci takiej wsi konopielki i więzi pierwotnych został zastąpiony czymś innym. Ale mam dobrą i złą wiadomość. Dobrą, że jak bardzo by nas nie monitorowano w kamerach, to na pewno z Londynu bym dostał wszystkie zdjęcia z całego pobytu. W Warszawie jestem spokojny. Te kamery tylko udają, że funkcjonują, dlatego że większość jednak starej generacji, gdyby doszło do jakiegoś pobicia w metrze, to nie jestem pewien, czy by się nie okazało, że nagranie jest nieaktualne albo że to nie funkcjonuje. Czyli spiąć taki system na wzór londyński to jest prawie niemożliwe. Co do prywatności, to opowiem przygodę z mojej ulubionej sfery, mianowicie z przychodni lekarskiej, kiedy pani do stojącego przede mną pana mówi, proszę podać numer, prawda, PESEL. On mówi, nie pamiętam, to niech pan poda datę urodzenia. Nie podam pani datę urodzenia, a ona do niego, przecież i tak pan wygląda na 70 lat, prawda? Więc jak można przy wszystkich żądać, żeby ktoś się, zwłaszcza dotyczy to kobiet, podawał PESEL, gdzie wiadomo, że dwie pierwsze cyfry to jest data urodzenia. To jest powszechna rzecz w Polsce i ta potem oczywiście doszło do dalszej awantury, bo padło słynne zdanie Rmuła. Po 10 latach reformy służby zdrowia na koniec prześladuje się obywateli jakimiś rzeczami prawie z totalitaryzmu. Druga sfera, poważniejsza już teraz, to jest sfera, czym tak naprawdę jest dostęp do informacji i jak to można rozstrzygnąć. Otóż tego się chyba nie da zapisać ani na poziomie konstytucyjnym, ani w ustawie. Tutaj ta uwaga profesora Wyszkowskiego jest słuszna. To dotyczy stosowania prawa. Rozumiem troskę pani redaktor Siedleckiej, że polskie sądy rozpatrują sprawy lata. Polskie sądy powinny te sprawy rozpatrywać w ciągu miesięcy. One powinny mieć priorytet i sprawa jest załatwiona wtedy. Oczywiście, jeżeli coś się toczy 5 czy 6 lat i wszyscy już zapomnieli, o co chodzi, to pokazuje, że nie można ważyć tych zasad, co tutaj jest dobrem publicznym, a co tu jest dobrem prywatnym. Mogą to zrobić tylko sądy. W najbardziej chyba szczegółowym akcie konstytucyjnym, mianowicie akcie o wolności druku szwedzkim, w rozdziale drugim, gdzie jest dokładnie powiedziane o rzeczach, o których nam się tutaj jeszcze w ustawodawstwie nie śniło, mówi się to dość szczegółowo, ale widać też, że pozostawiono pewne rzeczy do regulacji ustawowej. Więc problem, jaki jest zakres dostępu, jest jednak problemem stosowania prawa i mogą to zrobić sądy, i muszą to robić w terminie krótkim, no ale wiadomo, że sądy w sprawach cywilnych to ponad 10 milionów spraw zaległych, w innych sprawach jest jeszcze inaczej. I ostatnia sprawa, chyba najważniejsza w tym wszystkim, to jest też to chyba, co było przedmiotem dzisiejszego spotkania, jest pewnego rodzaju nieporozumieniem. Otóż jak tak słucham tego, co Państwo mówicie, to Was boli, że organy władzy nie chcą Wam coś pokazać. Można powiedzieć, że organy władzy w zasadzie niespecjalnie chcą coś pokazywać, ale mówimy o bardzo ważnym momencie, o fazie podejmowania decyzji. Nie o dokumentach, nie o aktach, gdzie już podjęto decyzję, tylko który z organów władzy publicznej, nieważne, czy to jest prezydium Sejmu, czy to jest prezydent, czy to jest premier, czy to jest minister, przygotowuje jakąś decyzję. I ponieważ nie ma jasności, zamawia ekspertyzy. I teraz to, co oczywiście tutaj państwo też mówicie, że was boli, bo nie chciano powiedzieć, u kogo zamówiono ekspertyzę. Otóż to jest problem bardzo poważny w fazie podejmowania decyzji, bo kiedy się udostępni te ekspertyzy, to bez sensu jest ich w ogóle zamawianie. Innymi słowy, ekspertyzy w Polsce powinny istnieć tylko w fazie oralnej, czyli gadanej. No bo wtedy nie trzeba niczego udostępniać w gabinecie. Natomiast jeżeli coś się napisze za pieniądze budżetowe, to wersja lobbystów przede wszystkim, NGO-sów i wszystkich innych jest taka. Panowie, łapki na stół, ekspertyzy na stół, proszę pokazać. No to życzę, żeby państwo kiedyś byli decydentami i żeby musieli podjąć jakąś kwestię wagi państwowej i jednocześnie rozrzucali te wszystkie ekspertyzy natychmiast, mówiąc, tutaj mi napisali. Dlaczego te skutki są takiej sytuacji fatalne? Pierwszy problem. Partie polityczne nie mają zaplecza eksperckiego i od 10 lat robią wszystko, żeby go nie mieć. Żadna z partii nie ma, tylko udaje, na okres wyborczy powołuje jakiś instytut na 2 tygodnie czy 3, potem już tego nie ma. Czyli partie, nie mając własnych ekspertów, nie mogą zabrać głosu w jakiejś kwestii legislacyjnej czy decyzyjnej w sposób rozsądny. Dziennikarze, którzy są kolejną władzą, nie zdarza się w redakcji, to bardzo na palcach można policzyć, gdzie jest dyżurny prawnik, który mówi, posłuchaj, mylisz się, piszesz głupoty albo wydziobujesz tylko coś. W dzienniku telewizyjnym prawnika nie widziałem. Opowiada się tam różne głupoty. Te robienie wsi i ciągle w tych kolumnach sejmowych, a właściwie w katakumbach już tam sejmowych, każda telewizja musi, nie wiadomo po co tam siedzi, zwłaszcza teraz, kiedy tam posłów nie ma, no bo to ma być świeżość. To jest taka wsiodstwo po prostu. I mu opowiada coś o regulaminie Sejmu ktoś i pojęcia zielonego nie ma, nie zadzwoni do prawnika. I teraz wyobraźcie sobie państwo, że udostępniacie te ekspertyzy. Jeżeli ekspertyzy udostępnicie, to każdy wydziobuje to, co mu pasuje, mówiąc krótko. Czyli każdy bierze to, co jest słuszne. Nie można tego zweryfikować, bo opinia publiczna może być wprowadzona w błąd. Kończąc ten wątek. Otóż to powinno być uregulowane i oczywiście w momencie, kiedy decyzja została podjęta i zostały ekspertyzy zarchiwizowane, moim zdaniem powinny być udostępnione. Natomiast warunki, kiedy jest się decydentem i trzeba podjąć ekspertyzę, nie wiem, tydzień, dwa, niech on ma szansę na zapoznanie się z tymi ekspertyzami i podjęcie decyzji. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Tu jeszcze z tyłu mamy panią.
Dzień dobry, nazywam się Paulina Kieszkowska-Knapik, jestem adwokatem i mam też zaszczyt być członkinią Obywatelskiego Forum Legislacji działającego przy Fundacji Batorego. Chciałam zwrócić uwagę na komentarz pani Grażyny Kopińskiej dotyczący argumentów ministra Boniego, kwestionujących w ogóle cały głos społeczny w sprawie tej ustawy o dostępie publicznym. Otóż moim zdaniem to jest tak niebezpieczne, co on mówi i co mówi również Rządowe Centrum Legislacji, w ogóle przedstawiciele rządu, że państwa dyskusja staje się bezprzedmiotowa, ponieważ okazuje się, że dylematy Machiavella, Spinozy, Mila nie istnieją, dlatego że nie ma już komunizmu, w związku z tym wszystkie zagrożenia, które oni analizowali, są zawieszone, bo oto jest demokracja w Polsce, w związku z tym te wszystkie konflikty interesów w ogóle nigdy nie powstaną. Uczestniczyłam w debacie w Kancelarii Prezydenta na temat sposobu stanowienia prawa, gdzie właśnie przedstawiciele Rządowego Centrum Legislacji powiedzieli, że należy właściwie odejść od tworzenia prawa przez parlament, ponieważ skończył się komunizm, rząd jest już dobry i rząd chce dobrze i rząd powinien dobrze tworzyć założenia i dobrze tworzyć ustawy i właściwie nie ma o czym dyskutować. Więc przechodzimy z tą dyskusją w ogóle punkt wyżej. To jest przerażające. Dla osób, które nie pamiętają komunizmu, jest to poza tym w ogóle niezrozumiałe, ponieważ te dylematy są istotą w ogóle umowy społecznej. One będą zawsze i należy je zawsze analizować. Nie wiem, co można zrobić, żeby to myślenie się zmieniło. Mnie to przeraża, ponieważ głoszą je ludzie, którzy mają jednak kartę niepodległościową, walczyli z systemem totalitarnym. Wydaje mi się, że po to, aby te wartości głosić, a nie by zanegować tylko tamten system. Pytanie może do państwa, czy jest jakiś psychologiczny fenomen, który to tłumaczy? To ukąszenie takie, które powoduje, że już nie ma dylematu, kiedy się jest po drugiej stronie.
Bardzo dziękuję. Tu się pan z przodu zgłaszał.
Mikołaj Berczantowicz, Fundacja FORI. Ja się chciałem tylko krótko odnieść do tutaj tego, co mówił profesor Wyrzykowski i doktor Staśkiewicz na temat formalnego aspektu, ponieważ pełna zgoda, że to jest problem stosowania prawa, kiedy posługujemy się klauzulami generalnymi i wtedy sąd musi wyważyć, określić na przykład, co jest tym ważnym interesem gospodarczym. Tylko problem w tej chwili z reżimem dostępu do informacji publicznej w Polsce polega na tym, że już pomijając kwestię, ile trwa cała ścieżka, kiedy na przykład najpierw organ mi powie, że coś nie jest informacją publiczną, raz idę do NSA, potem odmawia, wtedy drugi raz do NSA, czyli w sumie powiedzmy na dobrą sprawę 4-5 lat. ale pomijając nawet to, wtedy, kiedy wygram już we wszystkich instancjach, cały czas sąd administracyjny nie ma środków do tego, żeby wymusić tą swoją decyzję jakby interpretacyjną, którą już podjął. Kiedy nawet nie ma wątpliwości, że organ się myli, jego decyzja jest jakby ma charakter kasatoryjny. I w tej sytuacji, już pomijając to, że nie rozpatruje od razu w pierwszej instancji przesłanek, czy coś powinno być udostępnione, czy nie, to nawet wtedy, kiedy już po całym tym długim procesie sprawa jest, wydawałoby się, wygrana, organ może zapłacić grzywnę płaci oczywiście organ, więc ze Skarbu Państwa do Skarbu Państwa i może w nieskończoność nie stosować się w obecnym stanie prawnym do jakby interpretacji przyjętej przez sąd. A więc mimo tego, że mamy tego arbitra w całym tym sporze wyznaczonego jakby przez system prawa, ten arbiter staje się w praktyce nieistotny. Także akurat my w Fundacji FOR staramy się teraz przygotować projekt reformy, który by w jakiś sposób zadośćuczynił temu problemowi, aczkolwiek no, widzimy, że to jest znacznie głębsza kwestia procedury i sądowo-administracyjnej, procedury cywilnej i to będzie ciężko to zmienić. Dziękuję.
Bardzo dziękuję panu. Tu się panie zgłaszały, bo po lewej stronie.
Dziękuję bardzo. Nazywam się Teresa Górzyńska, Instytut Nauk Prawnych, Polska Akademia Nauk. Ja chciałam tu dorzucić parę słów, zwłaszcza do wypowiedzi pana profesora Wyrzykowskiego, ale chciałabym najpierw powiedzieć od razu, że jeżeli chodzi o pytanie pani Celiny Nowak, to nie mam wątpliwości, a mianowicie nie znajdziemy takich granic i lepiej nie szukajmy, nie zawracajmy sobie głowy, ale zbliżajmy się ku nim, tak jak będziemy to umieli najlepiej zrobić. A mianowicie poszukajmy naprawdę zasad udostępnienia informacji, wszelkich innych zasad, które dotyczą tej sprawy i stwórzmy rzeczywiście dobre procedury. Ale skoro już odrzucam możliwość znalezienia tej granicy, to jednak chciałabym pomyśleć o tym, czy zrobiono wystarczająco wiele w tej sprawie w okresie po 1989 roku. W 1989 roku oczywiście to było entuzjastyczne, tak, wśród innych praw będzie także prawo do informacji. I słusznie. Ale następnie zaczęło się wszystko, co się działo, zaczęło się dziać już troszeczkę pod presją. A mianowicie, jeżeli chodzi o konstytucję. Dlaczego w niej znalazł się ten rozdział o prawach obywatelskich, które są zarazem prawami człowieka? A no dlatego, że podpisaliśmy niedawno przedtem, ratyfikowaliśmy konwencję europejską. Nie można było ich pominąć w konstytucji. Następnie, skoro mieliśmy w Konstytucji, nie można nie było uchwalić ustawy, bo tym bardziej, że byliśmy ostatni w Europie. Byliśmy ostatni. I ja chcę powiedzieć, że właściwie zaczęło się to od tej ustawy. Dobrze, że ona powstała, dobrze, że została uchwalona. Niemniej jednak, jak to było? Przede wszystkim był wielki pośpiech, tak jak teraz w sprawie implementacji. Był tak wielki pośpiech, że nie chciano korzystać z żadnych wzorów. Na przykład wtedy, to jeszcze był projekt obecnego zalecenia z 2002 roku Komitetu Ministrów Rady Europy o dostępie do informacji publicznej. Nie chciano korzystać z żadnego wzoru. Posłowie twierdzili, że oni nie muszą, bo to przecież jest nienormatywne. To prawda, ale dobre wzory w niej były. Następnie odrzucono pomysł specjalnej instytucji, bo wprawdzie bardzo cenię sobie nie tylko osobę, ale urząd pana inspektora generalnego ochrony danych osobowych, ale uważam, że do spraw dostępu powinien być zupełnie, to powinna być inna, wyspecjalizowana instytucja, bardzo ściśle zresztą z GIODO współpracująca. Odrzucono kategorycznie zresztą przy użyciu nieuczciwych argumentów. Następnie nie chciano, i tu zbliżam się ku pewnej wypowiedzi pana profesora Wyrzykowskiego, nie chciano przyjąć koncepcji tak zwanej koncepcji ustawy matki, a mianowicie polega ona między innymi na tym, czy miałaby polegać między innymi na tym, że w takiej ustawie znajduje się katalog ograniczeń. Katalog ograniczeń dostępu. Nie. Odrzucono ten pomysł. Ten katalog zresztą znajduje się i we wspomnianym przeze mnie przed chwilką zaleceniu Rady Europy. Znajduje się obecnie już w formie normatywnej w konwencji Rady Europy o dostępie do informacji publicznych. Przez nas jeszcze niepodpisany i nieratyfikowany. Ona jest z 2008 roku. Niewiele jeszcze państw podpisało, a jeszcze mniej ratyfikowało. Ale w tej konwencji, jeżeli ją podpiszemy, to znajdziemy tam między innymi katalog ograniczeń. Ale ten katalog łączy się z drugą sprawą, o której pan profesor Wyrzykowski mówił, a mianowicie o ważeniu interesów. My tego nie znamy. My po prostu utajniamy i koniec. Ale nie na wypadek, gdyby to groziło lub mogło grozić określonymi szkodami. Jestem bardzo ciekawa, ja nie wiem, co się dzieje z planami na temat tej konwencji, więc nie wiem, czy mamy zamiar się nią zająć, czy nie. Nie chciałabym już Państwu zbyt długo zajmować czas, ale chciałam jeszcze powiedzieć tylko dwie rzeczy, a mianowicie pierwszą wspomniana już ustawa szwedzka, a nie, pan zdaje się mówi o konstytucji obowiązującej. A ja wrócę do ustawy szwedzkiej z XVIII wieku. Pierwszej ustawy, która regulowała te problemy. Ona wcale nie weszła z tego powodu, że ze szlachetnych powodów. Ona weszła dlatego, że partia, która poczuła, że zasiądzie na ławie opozycji, chciała mieć, co się też stało zresztą, wkrótce chciała mieć dostęp do dokumentów i je miała. Tak się zaczęło prawo do informacji w Europie. Ale skończyło się tym, że ja po 89 roku przeczytałam w jakiejś gazecie, że Glasnost i Pierestrojka do nas przywiodły jawność i prawo do informacji. I ja wtedy byłam przeciwko temu, a teraz zaczynam myśleć, że coś w tym było.
Bardzo dziękuję pani profesor. Tu pani w drugim rzędzie się już od dawna czeka.
Beata Mik, prokurator Prokuratury Generalnej. Proszę państwa, powiem wstępnie, że w swojej karierze poza wykonywaniem zawodu prokuratora mam również pięcioletnie kierowanie Departamentem Legislacyjno-Prawnym w Ministerstwie Sprawiedliwości na zasadzie takiej przygody zawodowej, więc mogę, tak mi się wydaje, na niektóre problemy spojrzeć zarówno okiem praktyka prokuratora, jak i osoby, która brała udział w tworzeniu prawa. Z tego drugiego punktu widzenia, patrząc i mówiąc już zupełnie poważnie, myślę, że ta z istoty swojej, z konieczności skrócona dyskusja pomija bardzo dużo aspektów. Pomija bardzo dużo aspektów i w związku z tym dochodzi do szeregu nieporozumień. Między innymi nieporozumieniem wydaje mi się to, kwestia została zasygnalizowana przez pana profesora, między innymi Wyrzykowskiego, że przy ocenie unormowania dotyczącego prawa obywatela do informacji publicznej pomija się, że na tym etapie reglamentacji prawnej może dojść do kolizji nie tylko obywatela, tego dysponującego owym prawem podmiotowym, a organem dysponującym informacją publiczną, ale może dojść do kolizji jednego prawa podmiotowego obywatela z innym prawem podmiotowym obywatela, które jest chronione przez Konstytucję. Notabene wydaje mi się, że czytając obecnie Konstytucję jako akt prawa funkcjonujący w systemie, musimy patrzeć na prawa jednostki, niektóre oczywiście, nie tylko jako prawa jednostki ludzkiej, ale prawa także osoby, prawnej, a także niespersonifikowanej jednostki organizacyjnej, która ma zdolność prawną w określonych stosunkach prawnych. To wszystko bardzo, bardzo poważnie brzmi i patrząc z tego punktu widzenia, jednego się boję. W wielu wypowiedziach państwa, zwłaszcza z naszej strony, padały oczekiwania, wręcz postulaty, stwórzmy to w prawie, stwórzmy procedurę i tak dalej, i tak dalej. Ja ze swoją praktyką i prokuratorską, i legislacyjną boję się już nadmiaru reglamentacji prawnej. I tak nadmiar reglamentacji prawnej, co jest, może się wydawać dla osób nieobeznanych, paradoksalne, prowadzi do jeszcze większego zamętu interpretacyjnego i władztwa tej osoby, która na swój użytek przepis interpretuje. Podam państwu przykład. Ostatnio duchem czasu, pewnej mody, wprowadzono do porządku prawnego polskiego przestępstwo tak zwanego stalkingu. Zapomniano o pocy. Chciano bardzo dobrze. Oczywiście jest to bardzo, zasługuje na kryminalizację. Być może to owo uporczywe nękanie innej osoby. Ale jeżeli polonista by się temu przyjrzał, a na pewno pan profesor Wyrzykowski już to uczynił jako prawnik, sprzeniewierzono się tutaj zasadom semantycznym języka polskiego. Otóż w wyrażeniu nękać zawiera się już element pewnej powtarzalności, uporczywości, bo na tym nękanie w języku polskim to właśnie znaczy. Ustawodawca chciał i przedobrzył, wprowadził przestępstwo uporczywego nękania tam w określony sposób, z określonymi konsekwencjami. Takiej reglamentacji prawnej jako obywatel i prawnik, który ma prawo stosować, sobie nie życzę. I dwa zdania na temat perspektywy prokuratora. Otóż, proszę państwa, zostałam wychowana w dobrej szkole prawniczej i obowiązywała zasada, pięknie kiedyś przez sąd wyrażona, najwyższy, że dowodem jest wszystko, co jest w stanie urobić przekonanie sędziowskie o winie lub niewinności oskarżonego, bo przede wszystkim zajmowałam się procesem karnym w swojej karierze. I coraz to częściej, w miarę upływu czasu, dochodziło do dylematów, co może stanowić dowód w sprawie, czy są ograniczenia, bo przecież kodeksy, począwszy od naszego pierwszego kodeksu karnego z 1932 roku, zawierały tak zwane zakazy dowodowe, ale chodziło o tę materię, która nie jest objęta ustawowymi zakazami dowodowymi. W obecnej dobie mamy bardzo daleko posuniętą reglamentację prawną dotyczącą dowodów, no nazwijmy je nadzwyczajnych, takich jak dowód z podsłuchu telefonicznego, czy to uzyskanego w drodze operacyjnej, czy też w drodze procesowej. Ale muszę państwu powiedzieć, że mimo że jestem zwolennikiem uporządkowania tej kwestii, bo ona jest bardzo newralgiczna. Ja też sobie nie życzę, aby państwo wykazywało nadmierną ingerencję w moje prawa obywatelskie, to ja owego nadmiaru reglamentacji prawnej i tutaj się boję. Boję się czasami, że niektóre przepisy prawne stanowią listek figowy, aż dla odwrócenia uwagi od tego, co w danej kwestii jest najistotniejsze. Cieszy mnie natomiast to, że wszystkie te dowody w postępowaniu karnym, które wiążą się z ingerencją w te najbardziej newralgiczne prawa jednostki chronione konstytucją, jeżeli chodzi o etap postępowania przygotowawczego i wcześniejszego, operacyjnego, czyli etap policji, przedproces, etap przedprocesowy i potem etap, za który jest odpowiedzialny prokurator, że to pozostaje pod kontrolą sądu, bo jest to standard proceduralny, który daje pewną gwarancję, pewną, bo nie absolutną, nie ma gwarancji absolutnych, to tylko są twory teoretyczne, daje gwarancję, że dane dowody będą przeprowadzone w sposób prawidłowy. Odrębną kwestią, o której już nie powiem i na pewno o tym myślała pani redaktor Siedlecka, jest kwestia wykorzystania dowodu. Temat rzeka. i po prostu róbmy wszystko, wychowujmy, jak mówił pan profesor Łuków, ażeby nie dochodziło do nadużyć w korzystaniu z tego, co władza publiczna może poczynać sobie w stosunku do obywatela. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Jeszcze mamy jednego pana, który się zgłasza do głosu.
Dzień dobry, nazywam się Przemysław Szustakiewicz, jestem adiunktem w Uczelni Łazarskiego, jednocześnie sędzią w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym i praktycznie zajmuję się tymi przepisami, o których wspominam. Ja chciałbym zwrócić uwagę na pewne zjawisko, które chyba w naszej dyskusji, przynajmniej u prelegentów, nie dostrzegłem go, mianowicie sytuacji, która powoduje, iż prawo do informacji jest ośmieszane. To znaczy sytuacje, które mamy pokazujące, że ludzie nadużywają tego prawa. Głównie jest to przez pieniaczy procesowych. To zjawisko było szeroko opisywane w publikacjach przede wszystkim sędziego Dautera i Jaśkowskiej, tak, no, akurat też także praktyków. Ta sytuacja, tą sytuację doskonale ilustruje takie zjawisko, które ja często powtarzam na wykładzie z informacji publicznej moim studentom. Ono było z początku obowiązywania tej ustawy, opisywała je jedna z gazet. Mianowicie jeden z urzędów pod Warszawą, urzędów gminnych, został zablokowany na dość długi okres czasu przez wnioski o dostęp do informacji publicznej zaraz po uchwaleniu ustawy złożonych przez licealistów, którzy w ramach zajęć z wychowania obywatelskiego, ten przedmiot inaczej się nazywa, ale w każdym bądź razie tych licealistów było masę, bo to było kilka klas, w ramach zajęć i zadania domowego złożyli wnioski o dostęp do informacji publicznej. Tylko przez czysty przypadek nauczyciel wychowania fizycznego był radnym opozycji. Takich zjawisk mamy bardzo dużo. No, są sytuacje, w których jest tutaj kilka podwarszawskich gmin, gdzie osoby, pojedyncze osoby wprost zarzucają najpierw te gminy, a potem także sąd tymi wnioskami. Stąd też zgodnie musimy je szybciej obsądzić, zgodnie z przepisami ustawy, to powoduje wydłużenie czasu. I niestety to zjawisko to nadużywania tego prawa niestety ośmiesza i być ośmiesza to prawo i co gorsze niestety chyba powoduje i nie znam odpowiedzi jak na to reagować dobrej, być może ona podpowiedzą nasi paneliści, jak reagować na to i powoduje takie wypowiedzi jak wypowiedź ministra Boniego, która została słusznie tutaj napiętnowana, bo nie ma wątpliwości, że prawo do informacji jest, sprawia, że demokracja jest nie tylko formalna, ale także ma ten wymiar materialny. Ludzie rzeczywiście mogą czuć, że kontrolują władzę i mogą wybierać, nie kierując się uczuciem, ale jak mówi pewna reklama, ale rozumem, oceniając rządzących, czy to na szczeblu gminnym, czy na szczeblu już krajowym. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Wydaje mi się, że nie mamy już żadnych głosów w dyskusji. W związku z tym prosiłabym naszych panelistów o odpowiedzi, reakcje na pytania i komentarze. Jeśli można, to w kolejności odwrotnej do zabierania głosu. Zatem pani dyrektor Kopińska.
Ja chciałam bardzo podziękować za wszystkie głosy, które dla mnie przynajmniej są bardzo ciekawe, rozszerzają moją wiedzę. Ponieważ no, zdaję sobie z tego sprawę, że w wyniku jednej dyskusji nie dostanę odpowiedzi tych ostatecznych, ale taka wymiana poglądów jest bardzo ważna. Ja chciałam się tylko jakby odnieść, czy może podkreślić ten głos, który był wypowiedziany przez pana Rafała Szymczaka. Mianowicie sytuacja taka, kiedy obywatel, który nie jest pieniaczem i który nie chce zablokować żadnej instytucji, chce uzyskać ważną dla niego informację publiczną i musi z tym przejść całą tę drogę administracyjną, odmów, a potem sądową. To rzeczywiście dla nawet nieprzeciętnego obywatela, ponieważ ja uważam siebie za obywatela nieprzeciętnego ze względu na moje doświadczenie życiowe, wykształcenie, miejsce zamieszkania i tak dalej, jest niezwykle, niezwykle trudne. Napisanie zwykłego listu do urzędu w sposób taki, żeby on został potraktowany poważnie i aby uzyskać odpowiedź zgodną z tym, czego oczekujemy, jest dla zwykłego obywatela trudne. Trzeba korzystać od początku z pomocy prawników. Ja muszę powiedzieć, że w takim moim osobistym doświadczeniu z uzyskaniem informacji na temat
dokumentu powołującego tarczę antykorupcyjną. Miałam szczęście, że skorzystaliśmy, znaleźliśmy prawnika, który pracował dla nas pro bono, ale dobrze wiemy, że w Polsce są to jednak sytuacje wyjątkowe. I teraz sytuacja taka, kiedy obywatel chce naprawdę wykorzystać swoje prawo do uzyskania informacji publicznej, jest niezwykle trudne, a więc jest to kolejny mechanizm utrudniający tenże dostęp do informacji publicznej.
Bardzo dziękuję pani dyrektor, czy pani redaktor Siedlecka? Reakcja.
Tutaj pan minister Wrona już wyszedł, ale powiedział, że pochwalił się regulacją, nowelizacją kodeksu postępowania karnego, która miała ucywilizować kontrolę operacyjną. Uwagę mam taką, że to, jak zostało to ucywilizowane, limitowały służby specjalne. To one zdecydowały o granicach tego, co ostatecznie zapisano, wbrew na przykład Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, która oceniła tą nowelizację krytycznie jako niewystarczającą. I to jest wielki problem też tego zrównoważenia, o którym mówił pan profesor Wyrzykowski, zrównoważenia wartości będących ze sobą w konflikcie. W Polsce w procesie stanowienia prawa, które dotyczy tak prawa do informacji, jak prawa do prywatności, jakby jedna strona dominuje w przypadku prawa do prywatności, dominują służby specjalne, to one teraz zajmują się również jakimś uregulowaniem kwestii danych telekomunikacyjnych, czyli w skrócie mówiąc billingów, choć nie tylko o to chodzi, to one to limitują. Zajmuje się tym kolegium do spraw służb specjalnych przy premierze, czyli jakby no lis pilnuje kurnika nadal. Jakkolwiek by ta sprawa została uregulowana, będzie już lepiej niż jest w tej chwili, ponieważ nie jest uregulowana w ogóle. Natomiast kompletnie odłogiem leży cała sfera inwigilacji, która w ogóle nie jest uregulowana prawnie, znaczy uregulowana prawnie może jest, ale nie pod względem kontroli, czyli no, obserwacje, podsłuchiwanie, nagrywanie w miejscach publicznych przez służby specjalne i policję, monitorowanie za pomocą GPS-u, można przyczepić nadajnik GPS-u, monitorować poruszanie się osoby, jest to w ogóle poza jakąkolwiek kontrolą, nie trzeba tutaj, żeby było wszczęte jakieś postępowanie karne i tak dalej. Cała wielka sfera też nie jest przypadkiem, że kontrola, która już istnieje, nie jest wykonywana, nie jest przypadkiem, że wszystkie postępowania, które wszczęto po rządach PiS-u w sprawie nadużywania inwigilacji i służb zostały poumarzane, dlatego że po prostu wynikające zresztą z wewnętrznych i ujawnionych na przykład przez moją Gazetę Wyborczą raporty pokazujące nagminne łamanie wszystkich przepisów dotyczących na przykład stosowania posłuchów, uznano za nieformalizmy wykroczenie służbowe przedawniające się po roku. Czyli jakkolwiek służby by nie łamały obowiązujące je ustawowo czy przez rozporządzenia prawo, jest to nieformalizm, a nie przestępstwo przekroczenia władzy czy też niedopełnienia obowiązków. W związku z tym w sytuacji, w której jakby tylko jedna strona, tylko państwo, nie przeciwstawiając go społeczeństwu w sposób, w jaki zrobił to minister Boni, ale jednak w swoim interesie, czyli w interesie służb, czy w interesie nietransparentności procesu podejmowania decyzji, decyduje zarówno o tym, jak jest ukształtowane prawo, jak i o tym, jak ono jest stosowane, zawsze będziemy my jako osoby chcące mieć prywatność i my jako osoby chcące mieć dostęp do informacji o działaniach władzy publicznej w defensywie w gorszej sytuacji. Dziękuję.
Bardzo dziękuję pani redaktor. Pan profesor Wyrzykowski zechciałby
wypowiedź pana posła Palikota co do o klauzuli tajemnicy służbowej lub państwowej. Ja w pełni się zgadzam i to nie jest przedmiotem dyskusji. Natomiast z tym związane jest, ponieważ jest to związane z nowelizacją, o której mówiliśmy tutaj parę razy, to przypomnieć należy, że nie ma w uzasadnieniu nowelizacji powodów, dla których nowelizacja została wprowadzona. Ex post był przytaczany argument, że to jest taka sytuacja, która, znaczy regulacja prawna, która mogłaby być zastosowana w przypadku sporu z Eureko. No ale spór z Eureko został rozwiązany wcześniej, bez tej nowelizacji, co prowadzi mnie do wniosku, że hipokryzja argumentacyjna w zakresie powodów regulacji poprzedza tylko hipokryzję samej regulacji. I stąd mój bardzo poważny problem z punktu widzenia mechanizmu stanowienia prawa. Jeśli chodzi o wypowiedź pana Templewicza, pytał mnie pan publicznie, czy będę głosował na pana w wyborach do samorządu. Ale ja odpowiadam w tej chwili na to, na pana wypowiedź. I reguły są takie, że w dyskusji, że skoro pan zadał pytanie, ja mam prawo odpowiedzieć i z tego prawa w tej chwili korzystam. I dziękuję bardzo za pana zgodę. I odpowiem, że po pierwsze, gdybym chciał zdobyć głosy na rzecz swojej kandydatury, to pewnie przekazywałbym racje, które przemawiają za wyborem, ale nigdy bym nie zobowiązywał nikogo poprzez pytanie do wypowiedzi co do zobowiązania się do głosowania, dlatego że jednym z elementów procesu demokratycznego jest swoboda wyboru. Ta swoboda wyboru jest gwarantowana tajnością głosowania. Ale to na marginesie, dlatego że nie będę na pana głosował i publicznie to oświadczam, bowiem nie mam prawa wyborczego. Na pana mogą głosować koledzy studenci, ale nie profesorowie czy asystenci. Ale pan mówił też o innej kwestii funkcjonowania dziekanatu. Ale mówił.
Ja bym prosiła, żebyśmy pozwolili panu profesorowi odpowiedzieć, jeśli można. Dziękuję.
Związek z tematem dzisiejszym jest dla mnie niejasny. W związku z tym mam pewien problem z odpowiedzią. Ale to nie jest pana wina, że ja nie widzę tego związku, tylko to jest moja wina, ponieważ moje możliwości percepcyjne są funkcją różnych czynników, o których nie będę mówił i uznaję, że nie jestem w stanie odpowiedzieć na pana pytanie. Natomiast jeśli chodzi o funkcjonowanie dziekanatów, to jak byłem 10 lat temu, dziekanem, to wiem, że popełniłem wiele błędów, ale jeden z podstawowych był taki, że na początku swojej kadencji nie zwolniłem wszystkich pań z dziekanatu jako warunek, ale to jest inna sprawa. Szybko sprawy, inne, ważniejsze. Wymiar sprawiedliwości, długość spraw, trudność do dojścia do sprawiedliwości jest jednym z najsłabszych ogniw funkcjonowania państwa. Jest mi niezwykle przykro to powiedzieć. Nie dlatego, że to jest taka łatwa klasyfikacja wymiaru sprawiedliwości, tylko dlatego, że istnieje w wymiarze sprawiedliwości cała grupa zjawisk, która powinna była być rozwiązana już dawno i nie ma wyjaśnienia, dla których nie jest rozwiązana. I myślę, że odpowiadając na takie pytanie, psychologiczny aspekt, ja myślę, że nie ma woli rozwiązania tego problemu. Nie ma punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. I ja myślę, że sędziowie są najmniej właściwi do tego, żeby rozstrzygać o sposobie rozwiązania wymiaru, sposobów funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Trzeba ich zapytać o zdanie, ale nie oni mają pisać ustawy, bo jeżeli tak będzie, to nigdy nie wyjdziemy z tego kłopotu. Jeśli chodzi o jeszcze dwie ostatnie uwagi, nadmiar reglamentacji prawnej, o czym mówiła pani sędzia, pani prokurator, ja się w pełni zgadzam. Ale ja nie postulowałem regulacji. Ja mówiłem tylko, że w ramach obowiązujących norm mamy bardzo poważny kłopot w procesie stosowania prawa, wyważenia różnych racji. Jeżeli chcemy wyważyć wszystkie racje, to wtedy nie chcę być na miejscu sędziego. Proszę Państwa, pół minuty. Cytuję. Niedopuszczalne jest kwalifikowanie jako tajemnicy państwowej tysięcy informacji dotyczących na przykład rodzaju pasożytów atakujących nasze bydło, niebezpieczeństw, jakie zagrażają ludziom zatrudnionym w rozmaitych gałęziach przemysłu chemicznego i tak dalej, i tak dalej. Skąd jest cytat? Ze stanowiska KOR-u z 1976 roku w sprawie dostępu do informacji publicznej. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję panu profesorowi. Czy pan profesor Łuków zechciałby się odnieść?
Ja tylko króciutko może, bo chciałem się odnieść do tego, co pani prokurator mówiła, jak również do tego, co pan Filipiak wcześniej wspomniał. Mianowicie ryzykując, że zostanę oskarżony o to, że nie wiem, na jakim świecie żyję, pozwolę sobie podkreślić jeszcze raz i myślę, że to jest myśl, która była wyrażona przez panią prokurator. Mianowicie to, że my możemy mieć rzeczywiście najdoskonalsze przepisy, ale dopóki nie będziemy mieli tego, o czym pan Filipiak mówił, czyli kultury prawnej, kultury funkcjonowania publicznego, to właściwie te przepisy zdadzą się psu na budę. Proszę zwrócić uwagę, że z pewnego rodzaju brakiem kultury życia publicznego, brakiem kultury prawnej i przepraszam, że użyję tego słowa, brakiem doceniania wagi takich rzeczy jak uczciwość, przyzwoitość, obowiązkowość, wykształcenie, podnoszenie kwalifikacji. Wtedy, kiedy kształcimy przyszłych prawników i przyszłych uczestników życia publicznego, skutkuje tym, że właściwie już się w ogromnym stopniu właściwie się już przyzwyczailiśmy do tak zwanego wykręcania kota ogonem, do omijania przepisów prawa i to w sposób absolutnie na moje wyczucie nie do przyjęcia, na przykład zmieniając etykietki z kampanii, zamiast kampanii wyborczej nazywamy to informacyjną, zamiast właśnie komunikatu czy agitacji mówimy o tym, że mamy do czynienia z konferencją naukową. My nie reagujemy na to, ponieważ wierzymy w to, że regulacja załatwi nam wszystko. Otóż regulacja nam niewiele załatwi i obawiam się, że będziemy kolejnymi regulacjami ścigać to, czego nam brakuje jako zbiorowości, mianowicie po prostu przyzwoitości i tyle.
Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panu profesorowi. Jako ostatniego pana profesora Wróbla chciałbym prosić o reakcję.
Okej. No też dziękując bardzo za tą pouczającą dyskusję, chciałbym się może jedynie skupić na tej postaci Machiavellego odrobinę. Tutaj dziękuję za uwagę pana profesora Filipiaka, bardzo trafną i słuszną, która dyscyplinuje mnie. Oczywiście ta moja wizja Machiavellego jest przesadzona i troszeczkę przesadzam być może w tym aspekcie instrumentalnym, traktując Machiavellego jako prawzorzec politycznego cynizmu. Jest znakomita książka Skinnera, która pokazuje Machiavellego jako rasowego republikanina. Ale no, czujecie Państwo, że nie chciałem czynić z naszego spotkania seminarium filozoficznego czy z filozofii politycznej, w związku z tym pewne uproszczenia były nieuniknione. To, co jednak czyni mój głos, wydaje mi się odrobinę ekscentrycznym w tym towarzystwie, jest to, że mimo, że zgadzam się z Państwem, czy zgadzam się w zasadzie z wszystkimi głosami sugerującymi, mówiącymi i zachęcającymi nas do tego, żeby władzę kontrolować. Okej, w porządku, zgoda, każda władza korumpuje, władza absolutna korumpuje absolutnie.
okej, musimy blokować wszelkie inicjatywy, które próbowałyby zbierać jakieś informacje biopolityczne na temat naszego ciała, naszej osobowości czy czegokolwiek innego. Okej, musimy bronić świętości czy świętego prawa prywatności. W porządku, musimy stosować rolsowską zasadę balansowania równowagi pomiędzy różnymi racjami i różnymi wymaganiami, tak żeby stało się zadość sprawiedliwości, czymkolwiek ona jest i jakkolwiek jest ona ustanawiana. Na to wszystko zgoda. To, co martwi mnie jednak i to, co w czym pozostaję jednak nieprzekonany, to to, czy sama idea dostępności, czy sama idea dostępu do informacji rzeczywiście załatwia, by tak rzec, sprawę naszej konstytucji obywatelskiej. Otóż być może powiem tutaj coś niepoprawnego politycznie, ale niestety podmiot obywatelski, obywatel w ramach tego, co tutaj nazywamy demokracją liberalną, jest, jak się okazuje zresztą również z naszej dyskusji, głównie podmiotem prawa i różnych mechanizmów prawa, które obsługują, by tak rzec, czy zarządzają jego zachowaniem i poprawnością jego zachowania. I po drugie jest podmiotem wiedzy. Tak? Jest podmiotem, który chce wiedzieć. No moja prosta teza na dzień dzisiejszy jest taka oto, że to nie załatwia sprawy. Bycie podmiotem prawa i bycie podmiotem wiedzy to za mało. To, co mnie interesuje, to, co ja bym chciał wiedzieć, to to, jak uczynić ten podmiot rzeczywiście podmiotem politycznym, to znaczy takim, który miałby ochotę angażować się w politykę. Warunek wiedzy i warunek bycia podmiotem prawa moim zdaniem nie odpowiada nam na to pytanie, mało tego, ten podmiot nadal jest podmiotem biernym. To dlatego w pewnym sensie przyszło nam żyć, jak twierdzę, w czasach postpolitycznych, że w zasadzie ograniczamy się do biernego w dużej części przechowywania informacji i gromadzenia wiedzy oraz jesteśmy z drugiej strony podmiotami prawa, którego nie rozumiemy, które nas przewyższa wielokrotnie i której świadomości pełnej nie mamy. Więc sprawę nie załatwia ani proceduralizm prawniczy, ani pozytywizm prawniczy, ale sprawy też nie załatwia, moim zdaniem, nawoływanie do reanimacji prostych cnót obywatelskich. Podmiot, który byłby wychowywany, byłby nadal skazywany na bycie dzieckiem, na bycie niedojrzałym obywatelem, który dopiero ma się dowiedzieć, co jest dla niego dobre. A tego się przecież boimy. Więc największym problemem, i tu wracamy do Machiavelliego, jeśli mogę taką woltę uczynić, tak, dwa pozostałe wiodące pojęcia u Machiavelliego, poza tym kłamstwem, jest oczywiście pojęcie cnoty, jest oczywiście pojęcie fortuny. Machiavelli doskonale zdaje sobie sprawę z pewnej ambiwalencji, którą nas pozostawia. Z jednej strony wymaga on od człowieka odwagi, brawury, bo ona jest niezbędna do tego, żeby być w społeczeństwie i zdobyć władzę. Z drugiej strony wymaga od człowieka cnoty i sprawiedliwości, żeby tą władzę zachować. Sam Machiavelli przyznaje, że na razie nie mamy takiego obywatela czy kandydata na takiego obywatela, który w sposób interesujący i wybaczcie Państwo za słowo zuchwały łączyłby te dwa elementy w sobie w jednej spójnej całości, w jednej spójnej osobowości. Tak, dobrze mnie Państwo rozumiecie, nie jestem za racjonalnością, jestem za namiętnością.
Bardzo dziękuję panu profesorowi i
Dziękuję jeszcze raz wszystkim panelistom, dziękuję uczestnikom naszej dyskusji, dziękuję pozostałym osobom obecnym na sali. Ja stawiając na wstępie tej debaty bardzo proste pytania, nie oczekiwałam, że znajdziemy na nie tutaj dzisiaj odpowiedzi, ale miałam nadzieję i wydaje mi się, że ta nadzieja nam się zrealizowała, że nasza dyskusja stanie się początkiem być może szerszej debaty publicznej nad poruszanymi tutaj dzisiaj problemami. Bardzo Państwu dziękuję jeszcze raz. Już dziękujemy i do widzenia.